Więc wracamy po przerwie i jesteśmy w momencie, w którym musi pan zmienić pracę, kończy się ten etap austriacki i jak się państwo zwrócić do Francji, tak?
Tak, dokładnie. Można powiedzieć, chyba równie ciekawy, jak i najciekawszy etap przed nami. Firma się sypie, to znaczy duże problemy finansowe. Bardzo wielu kolegów już nie wytrzymuje, część opuszcza firmę. No, próbujemy znaleźć rozwiązanie. Kilka ścieżek się pojawia. No, gdzieś tam chcielibyśmy wrócić do bliższych kontaktów z Polską i staramy się zorientować. Jesteśmy w roku 92, co się w Polsce dzieje i co można robić. Próbuję założyć firmę konsultingową. Skłania mnie do tego fakt, że jest to olbrzymia ilość bankructw przedsiębiorstw austriackich. Największa ilość bankructw przedsiębiorstw austriackich była 92 albo 93. Tu mogę co do roku się mylić.
Ale to jest pik. Wynikało to jest pik, prawda? Ale chodzi o to, że 90, ten czas to był ogólnie takie kilka lat kryzysowy, tak?
Tak, tylko chcę wytłumaczyć dlaczego. Mhm. Bo to jest najważniejsze. Znowu nie ten sam moment, tylko jeśli chodzi o Austrię, nie o świat. Chodzi o Austrię. Austria odgrywała bardzo szczególną rolę państwa pośredniczącego. To znaczy Austria poprzez pakt tak zwany Staatsvertrag, który miał miejsce w 1955 roku, podpisany w Belwederze, w Pałacu Belwedere, ten Staatsvertrag zobowiązywał Austrię do neutralności. To znaczy Austria zobowiązała się, że nigdy nie przystąpi do żadnego paktu wojskowego, co do dzisiaj zresztą jest respektowane. Ale Austria też przyjęła na sobie rolę kraju neutralnego, co zostało świetnie wykorzystane ekonomicznie. To znaczy Austriacy rozwinęli funkcję pośrednika w bardzo wielu interesach, biznesach, przemysłowych sprawach. Sam poznałem wielu ludzi, którzy pośredniczyli w sprzedaży różnych sprzętów, no narzucając marżę powiedzmy austriacką. Nie mówię już o takich rzeczach, ale też takie były, że były na przykład pewne komputery, które były zakazane i nie można ich było eksportować bezpośrednio. Austria bardzo często taką rolę spełniała. W momencie upadku komunizmu, w momencie jak się to wszystko zaczęło walić, to te firmy pośredniczące przestały mieć jakikolwiek sens. Czyli pośrednictwo przestało mieć sens, ponieważ wszystkie te firmy już bezpośrednio z danymi krajami, w tym Polską, nawiązywały relacje i to było bardziej korzystne dla Polski, ale Austria traciła zyski. W związku z tym ten moment był bardzo delikatny dla Austrii, ponieważ było bardzo wiele przedsiębiorstw upadających i bankrutujących. To mnie skłoniło do pewnych kroków, gdy się okazało, że państwo austriackie dawało gwarancje firmom austriackim, które usiłowały bezpośrednio zakładać swoje przedstawicielstwa w Polsce. Mhm. Te gwarancje rządowe były bardzo niebezpieczne, bo firma, która instalowała się w Polsce, bardzo często mogła mieć intencje nieczyste, a więc doprowadzić do bankructwa, a więc założyć firmę typu biurko i telefon.
Firma Krzak.
Firmę, nazwijmy to firma Krzak. Chociaż to nie jest w tym kontekście. Mhm. Chodziło o to, żeby doprowadzić do bankructwa tą firmę i zażądać odszkodowań od państwa austriackiego. Mhm. W związku z tym powstawała bardzo dziwna sytuacja, gdzie mówiło się, że ryzyko inwestowania w Polsce jest bardzo wielkie. A wynikało to z tej ilości bankructw, które nie zawsze były czystymi bankructwami, tylko były spekulacją po prostu, po to, żeby uzyskać odszkodowanie od państwa austriackiego. I to mi nasunęło pewną myśl, myślę, że totalnie źle to zrozumiałem, bo pojechałem poprzez kontakty z przedstawicielem handlowym, z którym miałem kontakt kiedyś tam, prawdopodobnie przy ambasadzie polskiej. Skontaktowałem się z nim i powiedziałem, że chciałbym ewentualnie być pomocny przy zakładaniu firm w Polsce austriackich, żeby wyeliminować taką nieczystą grę. Myślę, że nie wszyscy urzędnicy byli zadowoleni z takiej propozycji. Nie będę dalej tematu drążył, ale idea była taka, żeby czyścić to i po prostu uwiarygadniać od strony polskiej, żeby nie były to firmy, które mają na celu wyłudzenie po prostu odszkodowań od gwarancji w formie odszkodowań od rządu austriackiego. To była jedna ścieżka, a druga ścieżka była dość banalna. Napisałem sobie moje CV, takie, które obejmowało to wszystko, co dotychczas zrobiłem. Miałem za sobą dwie konferencje, miałem tam publikacje, także troszeczkę pokazywałem, co robimy na konferencjach międzynarodowych. I po prostu śledziłem, przeważnie był to kurier, to był tygodnik wchodzący w sobotę, gdzie były ogłoszenia dla inżynierów, menadżerów, czyli na takie stanowiska ludzi po wyższych studiach. No i kiedyś w sobotę, pamiętam, kupuję taką gazetę, a mieszkaliśmy już w Wiedniu. Wielkim wysiłkiem przeprowadziliśmy się z Kitce do Wiednia. Powiedziałem, że w Kitce firma już bankrutuje i jeżeli byśmy tam zostali, to zupełnie nie będziemy mieli co robić. Jednak Wiedeń dawał większe możliwości. No jest to sobota rano, przy śniadaniu, czytam kurier i jest ogłoszenie następującej treści. Międzynarodowy koncern poszukuje inżyniera mechanika ze znajomością kilku języków, w tym są wymienione języki środkowoeuropejskie. No więc ja mówię do mojej żony Barbary, mówię, to jestem ja. Dokładny opis. I wysłałem moje CV. Był to pośrednik, to znaczy nie ujawniano w ogłoszeniu, kto jest tym poszukującym. Natomiast dostaję list, który był zdumiewający, bo dostaję list po dosłownie dwóch dniach, że naszym zleceniodawcą jest francuski koncern Michelin. No znowu tutaj nie mogę tego inaczej ująć, jak tylko palec Boży, ponieważ piszę na anonimowe ogłoszenie. Jestem szefem działu badawczo-rozwojowego opon poliuretanowych i się okazuje, że ogłoszenie jest stworzone przez, złożone przez, przygotowane przez koncern, największy koncern ochroniarski na świecie. No więc wydaje się to być ciekawe, ale potem następna informacja, już nie pamiętam, czy to była telefoniczna, czy też dostałem od nich jakieś pismo, że po przeanalizowaniu pańskiego CV Michelin Austria niestety stwierdza, że pan ma zbyt wysokie kwalifikacje na to stanowisko. Czyli jak to pięknie napisano, Sie sind überqualifiziert für diese Post. No więc ja tutaj już nie umieszkałem się, że tak powiem, zwrócić do nich i napisać, że mogliby napisać, że ich bin unterqualifiziert, że mam zbyt niskie kwalifikacje, bo na jedno wychodzi, po prostu nie chcą mi dać tej pracy. No i dla mnie sprawa była zamknięta. Ale się okazało, że pan szef Michelina wtedy w Austrii chce się ze mną spotkać. Ja się do niego wybrałem i on mówi tak. Ja panu mogę to stanowisko zaproponować, ale wie pan, ono jest wynagradzane inaczej, bo to chodzi o człowieka, który miałby zakładać przedstawicielstwa Michelina w środkowej Europie. Czyli taka pozycja marketingowo-techniczna, znajomość jednak spraw technicznych, ale to chodziło o Polskę, czy, nie wiem, chyba jeszcze wtedy była Czechosłowacja, no i Węgry, Austria, ewentualnie potem w przyszłości dalej Ukraina czy Rosja. I mówi tak, normalnie my potrzebujemy za 6 miesięcy człowieka na to stanowisko, ale ja mogę zrobić ten gest, że panu to stanowisko już teraz uruchomię, że pan będzie mógł pracować. Jeszcze byłem wtedy pracownikiem LIM, prawda? Tylko poszukuję, ale tam pracuję. Jeżdżąc codziennie 60 kilka kilometrów z Wiednia do Kitce i z powrotem, czyli robiąc prawie 130 kilometrów dziennie, nie mając pieniędzy. No więc taka zupełnie szalona sytuacja. Auto się zużywa, paliwo kosztuje, no ale walczymy. No i teraz ja mówię do niego, proszę mi dać 24 godziny, ja się zastanowię, porozmawiam w rodzinie, czy przyjmę to stanowisko. Byłem gotowy je przyjąć, bo tam się sytuacja waliła. I dostaję następnego dnia rano telegram. Od tego, wtedy jeszcze telegramy były wysyłane. I ten telegram był następującej treści od pana dyrektora Michelina w Austrii. On pisze tak: czy zgodzi się pan, że wyślę pana CV do Francji? Pan ma profil wybitnie naukowo-badawczy. Nasze centrum naukowo-badawcze znajduje się w Clermont-Ferrand we Francji. Czy pan się zgadza? Ja tak szczerze panu powiem, uśmiechnąłem się do tego telegramu i odpowiedziałem mu: jak najbardziej proszę wysyłać, wiedząc, że to jest i tak pic na wodę, że z tego nic nie będzie. No ale facet chciał ładnie. No i proszę sobie wyobrazić, zaczęła się cała ta maszyna, bo okazało się, że chcą ze mną rozmawiać. I najpierw miałem króciutkie spotkanie w Wiedniu. Ono nie miało wielkiego znaczenia, tylko na tym spotkaniu powiadomili mnie pracownicy Michelina Austria, że chcą mi zaproponować takie interwiu w Karlsruhe w Niemczech, ponieważ ja nie znałem języka francuskiego, no i tam będę mógł rozmawiać z działem personalnym w języku niemieckim, czyli angielskim. No ja tam pojechałem po jakimś, ja nie wiem, tygodniu chyba już tam zorganizowałem spotkanie. Spotkanie było niesamowicie ciekawe, zupełnie inne standardy niż znałem, ponieważ znalazłem się w firmie Michelin, tam była dyrekcja Michelin na całe Niemcy. I tam pierwszy gość, który przeze mną rozmawiał, nie wiedziałem, po co właściwie przyszedł. Piliśmy kawę, on mało mówił, tak w sumie nie byłem w sytuacji komfortowej. Ale drugi, który przyszedł, potem się okazało, że to był szef działu personalnego Michelin w Niemczech. Niezwykle inteligentny człowiek, znający wiele języków, w tym rosyjski język nawet znał. I on ze mną przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę, bo mówi: proszę pana, co pan zrobił ciekawego oprócz pracy zawodowej w życiu? No więc akurat tak się złożyło, że no wydałem małą książkę właśnie na temat Solidarności, tego strajku naszego, więc mu powiedziałem...
Te 57 godzin, tak?
57 godzin, tak. To mu powiedziałem, że coś takiego jako dziennik spisywałem i to zostało wydane. To zresztą było wydane jako pomoc charytatywna dla towarzystwa, które opiekowało się dziećmi ze schorzeniami wątroby. Cały dochód przekazałem to temu towarzystwu. Niewielki, ale jednak. I potem organizowaliśmy wystawę fotograficzną mojego teścia pośmiertną w Sanoku na Zamku. Ja mu to wszystko opowiadałem. Drugie pytanie, mówi: czy może pan, ma pan dwóch synów, czy może pan opisać relacje ze swoimi synami? Jakie pan ma z nimi relacje? No więc to było bardzo zaskakujące, bardzo ciekawe, ale bardzo zaskakujące. Trzecie pytanie, mówi: pan zna wiele języków. Bardzo proszę, żeby pan porównał następujące narody: Niemców, Polaków, Austriaków i Francuzów. Ja mówię: dobrze, ale będę mówił tylko o pozytywnych aspektach. Ta cała rozmowa z nim trwała około półtorej godziny. Ani jednym słowem nikt mnie nie zapytał o inżynierstwo. Po prostu cała rozmowa bardzo ciekawa, ale tak to wyglądało. I potem, ja już trochę taki zniecierpliwiony, bo miałem pełną głowę pomysłów, co ja to bym chciał zrobić, jeśli chodzi o opony poliuretanowe. I potem mnie zaprowadzono na pierwsze piętro i tam gabinet taki, no bardzo, no powiem brzydko niemiecki, to znaczy białe biurko, jakiś tam kaktus stoi w rogu, biurko ustawione diagonalnie w kącie pokoju. No i gość w takim brązowo-brudnym garniturze, okrągłych okularkach, co mi się nie przerwę, tego nie przejdę. I ten pan bez żadnego, jak to mówią Anglicy, small talk, ani nie zagadał, ani dzień dobry, ani do widzenia, tylko mówi do mnie: no niech pan tam opowie, co pan tam ciekawego zrobił. Co mi się jeszcze gorzej, o kurczę, niesamowicie, nie będzie łatwo. I mówię do niego tak: czy da mi pan pół godziny, żebym opowiedział, ja więcej to syntetycznie ujmę. Mówiąc krótko, niech pan mi nie przerywa. No bo było to tak w zamyśle, żebym mógł po prostu to zebrać razem. Okazało się, że trwało to godzinę, że mówiłem godzinę, on mi w ogóle nie przerwał, ani razu. Pytał mnie tylko, czy to ja robiłem, więc mu odpowiedziałem, co robiłem. I potem wstał, podał mi rękę i powiedział: Chciałem Pana od razu zapewnić, że zrobię wszystko, żeby Pan we Francji miał budżet i przynajmniej 5-6 ludzi, żeby Pan mógł te pomysły zrealizować. No więc byłem po prostu w siódmym niebie i pamiętam, że zszedłem potem na dół, spotkałem się, chyba to był doktor Sina, czyli szef tego działu personalnego, bardzo dużej klasy człowiek, i doktor Sina mi powiedział tak: czy Pan ma jakieś pytania? Ja mówię, dlaczego tak długo musiałem czekać na rozmowę na tematy techniczne, a wszyscy się nie pytali o to, jakie mam zdanie i tak dalej. Ja mówię, proszę Pana, my Pana pracę to już znamy. Myśmy chcieli wiedzieć, kim Pan jest. Prosto, nie? Oczywiście go domyśliłem, ale mogę Panu tylko jedno powiedzieć, czego nie robimy, nie praktykujemy w myślenie. Wszystkie osoby, które z Panem rozmawiały, bo to było 4 chyba osoby w sumie, wyraził się jak najbardziej pozytywnie i powiem Panu od razu, taka opinia pójdzie do Francji, że po prostu będziemy promowali Pana kandydaturę. No więc to było bardzo ciekawe. Pamiętam do dzisiaj, jakie wino piłem po tym wszystkim, jak jechałem w pociągu i rozmawiałem przez telefon cały czas z pociągu, chyba jechaliśmy wtedy z Karlsruhe, już nie pamiętam, do Wiednia i bez przerwy tylko byłem między wagonami, żeby ludziom nie przeszkadzać i telefonowałem z całym światem. No, wydawało mi się, że to już. I się okazało, że następne interwiu to ho, ho, ho. Miesiące. Niby oni tam coś napisali, ale to wszystko wisiało w powietrzu. Więc ja w pewnym momencie odważyłem się i napisałem do Francji, do Michelina, że bardzo proszę o podjęcie decyzji. Bo ja nie jestem w stanie dalej czekać, więc chciałbym wiedzieć, to też Michelin tego nie lubi, to ja wiem, bo ja wywarłem na nich presję, ale dostałem odpowiedź, że moje interwiu jest zaplanowane, pamiętam, to był czerwiec 1993 roku, ciągle jeszcze byłem pracownikiem tego limu, jeździłem jak głupi, wydając pieniądze, bo próbowaliśmy szukać nowych kontaktów. Widać było, że to wszystko się już nie trzyma kupy. Tam już komornik chodził, państwo austriackie też, bo wydawało pieniądze na pomoc socjalną dla nas i tak dalej. I pojechałem do tej Francji, dostałem od nich propozycje business class, bilety i tak dalej, Wiedeń, Paryż, Paryż, Clermont, to wszystko. I ja ich przeprosiłem, że skorzystam tylko z samolotu do Paryża, ponieważ będę jeszcze w Grenoble po drodze i potem przyjadę do Clermont. W Grenoble mieszkał mój kolega, więc poleciałem do Paryża. Z Paryża TGV, pamiętam do dzisiaj 290 na godzinę, akurat nie jechał pociąg. Ja piłem piwo w wagonie restauracyjnym, nawet się nie kiwał ten wagon, więc to jest imponujące. Tylko ziemia uciekała jak w samolocie, ponieważ szybkość pociągu jest tak wielka, że się traci poczucie grawitacji, więc to ten przejazd był naprawdę przeżyciem. Przyjechałem do Grenoble do mojego kolegi, u którego postanowiłem spędzić weekend, gdyż na początku tygodnia miałem interwiu w Clermont. I jest to niedziela chyba rano albo sobota, tam gazety są wywieszane. Chyba już nie pamiętam, syn Pawła, mojego kolegi zresztą z Solidarności z Wrocławia, który mieszkał w Grenoble, wyskoczył po gazetę, przynosi gazetę i Marek mówi: no to ładnie wyglądasz. Na pierwszej stronie gazety czcionką, ja nie wiem, 64 czarną, grubą napisane: Michelin zwalnia 1100 osób, a ja na drugi dzień mam mieć interwiu w sprawie przyjęcia do pracy. No więc to nie było dla mnie takie wesołe, ale się myślę, skoro powiedzieli, że mam przyjechać, no to... No ale jednak ląduje Pan w kontekście bardzo, bardzo nieciekawym, prawda? Więc przyjechałem do tego Clermont-Ferrand i interwiu trwało 11 godzin. Bez przerwy, dlatego że nawet lunch jadł ze mną pracownik Michelina, inżynier, i bez przerwy ze mną gadał, więc nie mogłem się odprężyć. On już skończył zupę, ja dopiero zaczynałem, bez przerwy on mi stawiał pytanie, ja opowiadałem i tak dalej. Ale w sumie to było 11 godzin, to było mordercze, chociaż znowu bardzo ciekawe, bo niezwykle ciekawe pytania, no ale zjawił się też przede mną taki pan, który powiedział, Wie pan co, ja robiłem podobne prace jak pan, ale uzyskałem zupełnie inne wyniki. No więc to jest bardzo delikatne pytanie, jak pan jest kandydatem na zatrudnienie. Więc ja mówię, wie pan, pan ma tą przewagę, że pan zna moje prace, ja nie znam pana pracy. Nie wiem. No i zaczęliśmy troszeczkę rozmawiać. W sumie wydaje mi się, że tą rozmowę wygrałem, bo postawiłem mu kilka pytań, na które on odpowiedział, więc ja mu powiedziałem od razu, że uważam, że jego rozwiązanie nie miało tam konstrukcji nośnej, moje miało i tak dalej. Wszystko to wyszło fajnie. I też na sam koniec przyszedł do mnie szef działu personalnego i powiedział, wszyscy mówili bardzo pozytywnie i myślę, że będzie pan miał propozycję pracy, prawda? Z tym, że ta propozycja pracy to była propozycja pracy od 31 sierpnia, początek zatrudnienia chyba był w 93 roku. Zaczynał się 3-miesięcznym stażem dla kadry, bardzo intensywnym. No jak pamiętam, przyjechałem wtedy na ten staż, rodzina jeszcze została w Wiedniu, bo ja nie miałem zatrudnienia. Staż miał zadecydować, czy mnie zatrudnią, czy nie. No i tam to była taka dziwna sytuacja, bo ja przez 3 miesiące mieszkałem tam sam, do grudnia. I tak, początek września, wrzesień, październik, listopad. Nie? To
jest to, czym od sierpnia, to jest 31 sierpnia, to już jest...
A, no i powiem panu, że nie było takie proste, bo pani w dziale personalnym, jak przyjechałem, na drugi dzień musiałem jakieś papiery załatwić, to ona nawiązuje do tych wielkich zwolnień, które były, prawda, że oni zwolnili wtedy bardzo dużo ludzi. I ta pani powiedziała do mnie, no, albo ma pan wielkie znajomości, albo pan jest genialny. No, nie było to takie całkiem sympatyczne, więc... Ponieważ trochę, że tak powiem, nie daje się, więc powiedziałem, wie pani, jedno i drugie. Oczywiście żartem. Ona się obśmiała się też przy okazji. Ale co miałem powiedzieć? No, potem się dowiedziałem po latach, że decyzję o moim przyjęciu wydał osobiście François Michelin. Ponieważ był to okres bardzo trudnej sytuacji finansowej na świecie, ale François Michelin wyznała bardzo ciekawą zasadę, że to jest właśnie okres, kiedy należy zintensyfikować prace badawczo-rozwojowe. Że to jest czas, żeby przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe. W związku z tym to był jedyny rok, odkąd Michelin pamięta, ja pamiętam, potem się inne zdarzyło, gdy podwyżki były zero. Po prostu nie było żadnych podwyżek i nie zatrudniano ludzi, tylko zwalniano ludzi. Więc znalazłem się w sytuacji bardzo uprzywilejowanej, ale też proszę pamiętać o tym, że tam było mnóstwo rodzin, które potraciło źródło dochodów. Także to ja przyjeżdżam jako obcokrajowiec. Chyba byłem jedynym z pierwszych Polaków, którzy nie kształcili się we Francji, który został zatrudniony w Michelinie tam w tej centrali. No, bardzo ciekawa przygoda życia, super ciekawa praca, bardzo intensywna, więc niewątpliwie wymagała dużego wysiłku, ale co mogę tylko powiedzieć, inny świat zupełnie, wszystko się odmieniło, prawda? Bardzo dużo po świecie jeździłem, szczególnie brałem udział w bardzo ciekawych projektach. Miałem kiedyś projekt, jeśli chodzi o plany osobowe, o największym budżecie w ogóle, jeśli chodzi o prace badawczo-rozwojowe opon osobowych, koncepcyjne. Pracowałem w tak zwanym dziale Recherche Avancée. To jest tak zwane badania badawczo-rozwojowe na przyszłość. Nie rozwój innowacyjny obecnych produktów, ale poszukiwanie nowych rozwiązań.
Perspektywicznie na kilkanaście lat na
przykład. Tak, także jak to się zawsze śmiałem, bez żadnej odpowiedzialności, bo jeżeli to wejdzie do produkcji, to mnie już tam nie będzie. No ale to oczywiście pół żartu, pół serio. Mieliśmy bardzo przyjemne relacje w ogóle z ludźmi. Bardzo często obiady prywatne odbywały się w domach. To były niezwykle zawsze starannie przygotowywane obiadokolacje, bo to mówię o wieczerzach w zasadzie według naszej polskiej, z dobrym winem, świetnym, i bardzo duże zainteresowanie Polską zawsze w tych rozmowach, prawda? To zawsze wracało.
Mówi pan, przepraszam, o współpracownikach z firmy, tak?
Bardzo rzadko współpracownicy bezpośrednio byli gośćmi, ale Saint-Clermont-Ferrand to jest Michelin i reszta. związku z tym tam mieszkały olbrzymie ilości ludzi, których ja nie znałem w firmie zawodowo, ale którzy byli zatrudnieni myślenia na przykład w zupełnie innym dziale, których znałem na przykład z tenisa albo z klubu, był taki klub pań, gdzie tam przychodzili różni ludzie. Więc to środowisko na bardzo wysokim poziomie, które niekoniecznie ja znałem bezpośrednio z moich aktywności codziennych zawodowych, ale którzy też byli związani z Michelinem, ale nie tylko. Chociaż bardzo dużo relacji mieliśmy też z kolegami z Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, jakieś takie bliskie relacje. W sumie bardzo, bardzo ciekawy okres, a szczególnie ostatnie, już teraz powiem, chyba z 5 albo 6 lat, gdzie jeździłem bardzo dużo po świecie. To znaczy moim zadaniem był transfer technologii i transfer technologii wymagał dobrej komunikacji, znajomości języków, no ale też wiedzy technicznej. Także to była taka...
Przepraszam, transfer technologii do oddziałów Michelin czy do partnerów na całym świecie?
Transfer technologii, który ja robiłem, on miał bardzo szczególny charakter, bo to był transfer technologii czysto marketingowy. Czyli chodziło o to, żeby firmy, które nie produkują opon, a więc zajmują się zupełnie innymi produktami, promowały Michelin. Na przykład zaczyna się historia w Chinach i teraz jest dyskusja, co my możemy zrobić, żeby Michelin stał się w Chinach znaną firmą, ponieważ nikt nie znał tej firmy. I proszę sobie wyobrazić, że pomysłodawcą był niestety już świętej pamięci Edward Michelin, który powiedział, zróbmy rakietkę do tenisa stołowego. Super pomysł. No to pan Jara dostał zadanie, żeby opracować taką rakietkę do tenisa stołowego, żeby po prostu ona w Chinach była znana. I znaleźliśmy producenta. To była firma francuska, w której pracował również były mistrz świata w tenisie stołowym w deblu. Ja miałem przyjemność z tym gościem opracowywać taką rakietkę, bo teraz, żeby było jasne, jest olbrzymia korelacja między oponą i jezdnią, a piłką do ping-ponga i rakietką. Bo ma pan oponę, która jest elastyczna i jezdnię, która jest twarda, a tam ma pan rakietkę, która ma pokrycie elastyczne i piłka jest quasi twarda. Więc praca niezwykle ciekawa, niezwykle z kamerą, z działem szybkostrzelnym. Wszystko chodziło o to, żeby Chińczycy, którzy, teraz jest ważna rzecz, ponoć w szkole 50% dzieciaków wybiera tenis stołowy jako podstawowy sport, a 50% pozostałe resztę różnych sportów. W związku z tym, jeżeli byśmy byli tutaj znani w tym tenisie stołowym, no to można powiedzieć, firma nas zna. Ale potem pracowaliśmy z wielkim koncernem chińskim, takim, nazwijmy to, chińskim Adidasem, też, żeby na jego produktach, które były z kolei w Chinach bardzo znane, znalazło się logo Michelin. Czyli to na tym polegało, że to nie było tylko danie im marki, ale dopracowanie materiałów, dopracowanie rozwiązań technicznych, które musiały być zawsze na bardzo wysokim poziomie. Pracowaliśmy również nad obuwiem dla sportowców, dla tenisistów profesjonalnych, żeby po prostu tą naszą markę promować. To było niezwykle ciekawe i związane z wielką różnorodnością, ale też po całym świecie. Bardzo często byłem w Chinach, w Indiach, Wietnam, nawet na Tajwanie, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych regularnie, no i Europa cała. Także to taka na koniec fajna rzecz. No i to wszystko, panie Mateuszu, trwało 20 lat. To znaczy ja pracowałem we Francji 20 lat.
Okrągłe? Dokładnie?
Dokładnie. 1993-2013. I mogłem jeszcze parę lat pracować, ale tam powstawały takie programy z dobrymi odprawami i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że już wystarczy. 20 lat we Francji wystarczy. I zdecydowaliśmy się na wcześniejszy jak gdyby powrót do Polski, mimo że jeszcze parę lat mogłem pracować. to doszliśmy do wniosku, że to są warunki finansowe, które nam już wystarczą na spokojne życie. Jeszcze do tego jest ta odprawa, która miała zachęcać do wcześniejszego odejścia, bo to się wiązało z tworzeniem nowych miejsc pracy. No więc w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, czas na zmianę i wracamy do Polski. No i tu się zaczął rozdział kolejny, prawda? Powrót do kraju i próba zorganizowania życia na miejscu.
To przepraszam, że przerwę.
Proszę przerwę.
Jedno krótkie pytanie. Oficjalna nazwa pańskiego stanowiska w Michela?
Ha! On, ich było kilka.
Rozumiem.
Bo myślę.
A pan, przepraszam, bardzo dużo? Czy tak 3-4 wszystkie pan może powiedzieć?
Już panu wszystko powiem. Tam reguła była taka, ona się zmieniła później, żeby była dość częsta rotacja, żeby ludzie nie popadali w rutynę. Mhm. I to było za czasów ojca, czyli François Michelin. Jak Edward Michelin został patronem, doszedł do wniosku, że należy wydłużyć ten okres. To znaczy, że niech to będzie 6 czy 7 nawet lat, bo jak ktoś się bardzo dobrze wykształcił w danym miejscu, w danej specjalności, dokładnie jak pan mówi, to niech on za wcześnie nie musi jej zmieniać, tylko wykorzystajmy do końca tą jego wiedzę i zdolności. Więc ja przez te 20 lat to miałem pierwszy okres, on był bardzo silnie związany z moimi pomysłami, które miałem wcześniej i chodziło o to, że Michelin chciał to bardzo wszystko rozwinąć, opracować, opanować, czyli ja prowadziłem dział badawczo-rozwojowy. Mhm. Tam na początku miałem jakieś 7-8 osób, mhm. A potem w ramach tego samego wielkiego wydziału zostałem szefem grupy 20 kilku osób. Mhm. To byli sami Francuzi.
Czyli był pan szefem całego działu badawczo-rozwojowego?
I ten dział badawczo-rozwojowy zajmował się 4-5 tematami, a przedtem jako szef grupy 7-osobowej miałem mój ten jeden podstawowy temat. I potem prowadziłem bardzo dużo prac związanych z tak zwanym systemem PAX. System PAX, w skrócie rzecz przedstawiając, to jest system, który pozwala jechać na przebitej oponie dalej. Mhm. Ale on jest odmienny od jakichś tam pianek w środku, tylko jest taki specjalny pierścień. I myśmy opracowywali ten pierścień właśnie z poliuretanów, który wytrzymuje te 80 km na godzinę, nawet po przebitej oponie, żeby można było uciec albo odjechać z miejsca, albo wrócić do domu, czy do garażu, czy do hotelu. Wszyscy, krótko rzecz to przedstawiając, wszyscy szefowie państw dzisiaj mają ten system bardzo. Kiedyś odwiedzałem Senat w Berlinie i byliśmy w kanclerancie u pani Merkel, były drzwi otwarte i stało Audi. No i mój syn mówi, o, PAX, mówi, zrobił sobie zdjęcie, bo ja miałem tam okazję pracować nad pewnymi rozwiązaniami i mam patenty też z tym związane. Więc to jest system, który się nie przyjął, bo to jest znowu inny standard, to jest bardzo skomplikowane, ale to jest system, który pozwala odjechać z miejsca przybić opony. I to nasz prezydent też na tym jeździł, może jeździ dalej i pani Merkel na tym też jeździła.
Przepraszam, bo powiedział pan tak, wszystkie głowy państw mają ten system PAX, a teraz przed chwilą pan powiedział, że to był system, który się nie przyjął.
On się nie przyjął jako standard.
W normalnych samochodach.
Tak. Okay. Bo to jest za drogie, bo to wymaga specjalnego obręczy i nie da się seryjnie powiedzieć, teraz go wprowadzam. Natomiast on jest na tyle interesujący, że nazwijmy to głowy państw symbolicznie, bo też bankierzy czy inni ludzie w Brazylii na przykład chcieli to mieć, bo tam jest niebezpiecznie. Przewije pan opony, jest na pana peryferiach, może pan zapłacić życiem. W związku z tym bardzo wiele ludzi opcjonalnie mogło go wybrać, ale jako standard to się nie przyjęło.
Do samochodów specjalistycznych, można tak powiedzieć, prawda? Czy do zastosowań.
Dla ludzi, którzy bezpieczeństwo jest bardzo ważne.
Tak.
Nie do specjalistycznych. Mogą za to zapłacić.
Nie do specjalistycznych, w sensie koparek, prawda, w wyrobiskach gdzieś tam.
Dokładnie, to chodzi zupełnie, że chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, którzy mogą za to zapłacić i mogą na tym standardzie takim bardzo niszowym, bo to był jednak standard.
Otóż to. A kiedy pan jeździł po całym świecie, to jak to?
Najwięcej, nie tylko, bo przedtem też miałem okazję jeździć, ponieważ pracując właśnie nad tym systemem PAX, byłem wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jedna z największych koncernów chemicznych chciał z nami rozwinąć to na całe Stany Zjednoczone, więc to były prace takie dość zaawansowane. Wie pan, tutaj dotkniemy znowu spraw technicznych, nie wiem, czy to jest interesujące dla słuchaczy czy oglądających, bo jest taka zasada, że jeżeli przemysł samochodowy chce wprowadzić jakieś rozwiązanie, to najlepiej jak ma przynajmniej 3 dostawców. Czyli jeżeli pan produkuje Mercedesa i pan do tego Mercedesa kupuje opony jako producent samochodów, to nie może być tak, że opony dostarcza tylko Michelin, albo tylko Continental, albo tylko Bridgestone. Opony muszą dostarczać przynajmniej 3 firmy, bo gdyby się coś zdarzyło i jeden dostawca panu nawala, to jest pan bez opon.
Zwykłe
teraz może pan kontrolować cenę, bo jak ma pan 3 dostawców, to pan może ustawiać
negocjować
cenę bardzo dobrze. Teraz jak Michelin opracował system PAX, to był nasz standard i przyjeżdżali producenci samochodów, bardzo im się to podobało, uważali, że to jest świetne techniczne rozwiązanie, ale mówili, my nie możemy tylko z wami się związać. Muszą inne firmy nam też to dostarczać. To były nasze patenty. Więc myśmy bezkosztowo przekazali patent firmie Pirelli i firmie Goodyear, żeby też produkowali ten standard, żeby można było go wprowadzić na rynki motoryzacyjne. Mimo tego to wszystko się nie udało. Nie prosta operacja.
Ale bardzo ciekawa rzecz, wie pan.
Tak, to jest bardzo ciekawe.
Chciałem wrócić do tego mojego pierwotnego pytania, jakie stanowisko pan zajmował w momencie, kiedy pan się zajmował transferem technologii. To się tak nazywało? Specjalistą
do spraw transferu technologii? Nie. Bo, wie pan co, przede wszystkim te wizytówki, które ma pan myślenie, one są bardzo nieczytelne. Tam nie jest napisane szef działu kamienicy na laboratorium i tak dalej. W takiej wizytówce jak ta ostatnia, to było napisane na przykład Michelin Lifestyle. Bo firma, która zajmowała się tym transferem technologicznym w ramach marketingu, nazywała się Michelin Lifestyle. Bo to nie były opony, tylko to były właśnie różne takie produkty, jak na przykład obuwie sportowe, rakietka do tenisa. Tam szła też i inna rzecz, mniej wyszukana, jakieś odzież czy inne rzeczy, ale ja się zajmowałem tylko tą stroną technologiczną w tych miesiącach. Czyli to, muszę gdzieś zobaczyć, jakieś tam wizytówki mam, ale to przeważnie było napisane tylko tak. EH/CCC. Czyli były napisane symbole, litery. I to dla kogoś z zewnątrz nic nie mówiło. Ale na wizytówce miałbym napisane na przykład jakiś tam dział, nie wiem.
Czyli rozumiem, te EA/, tak? To była.
To symbole, to było znaczenia wewnętrzne działu.
Właśnie. Dobra, okej. Okay. 2013 rok to jest, kiedy pan przechodzi na emeryturę, tak? Można tak powiedzieć?
To jest moja dobrowolna, można powiedzieć, wypowiadam tą pracę. Dziękuję za współpracę. Osiągam możliwości uzyskiwania tak zwanej przedwczesnej emerytury, prawda? Na poziomie niższym niż gdybym jeszcze tam 5 lat pracował. No ale stwierdzamy, że wracamy. Okej, po prostu będziemy coś tutaj robić, będziemy próbowali się zorganizować w Polsce. Mamy ochotę pomieszkać w Polsce. Krótko mówiąc, nie minęła nam ta ochota przez ten cały czas i nie wyobraźmy sobie, że musimy cały czas mieszkać za granicą, bo mamy tu przyjaciół, świetnie się czujemy w Polsce i uważamy, że jest tak, że jeżeli się jakiś pewien poziom tutaj osiągnie, to mówię w sensie również poziomu finansowego, to można bardzo dobrze funkcjonować, wszystko jest i Wrocław jest na pewno bardzo atrakcyjnym miastem, także chcieliśmy sobie, spróbujemy zbudować dom, jest pan właśnie w tym domu. Zakosiliśmy pierwsze miejsce za najładniejszy dom jednorodzinny w 2018 roku.
Tak, jest. Więc za projekt. Tak, za
dobrze nam się, tutaj żyje, mieszka, mamy przyjaciół. Życzylibyśmy sobie, żeby ludzie jak najmniej narzekali, no i żeby kochali swój kraj, tylko tyle można powiedzieć, ponieważ możemy to świetnie porównać i to zawsze mówię moim kolegom, przyjaciołom, którzy tu są, którzy już teraz wszyscy bardzo dużo jeżdżą po świecie i młodzi też jeżdżą po świecie. I to widać we Wrocławiu, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy sobie świetnie tutaj radzi i niekoniecznie muszą wyjeżdżać w świat, prawda? Bo to już jest wszystko możliwe, a jak ma pan w okresie letnim 70 samolotów dziennie we Wrocławiu, to można w każdym miejscu skoczyć odprężyć się i wrócić z powrotem. Nie musi się to wiązać z emigracją. Może, ale nie musi. Mhm.
Czy pan pracował w Polsce od tego 2013 roku, że tylko zajmował się...
Ja od 2013 roku, jak tu przyjechałem, zajmowałem się aktywnie zupełnie inną dziedziną, będąc prokurentem w firmie, która zajmowała się odzyskiem energii traconej. Mm-hmm. Nigdy z tym przedtem nie miałem nic wspólnego, ale tutaj z kilkoma kolegami żeśmy rozważali możliwość zajęcia się nowymi źródłami energii. I doszliśmy do wniosku, że tym to się prawie każdy zajmuje. Natomiast jest olbrzymia ilość energii, którą się traci. W związku z tym postanowiliśmy się zająć tym, a interesowała nas głównie ta potężna energia, która wychodzi przez komin. To znaczy robiliśmy kilka opracowań, wykonaliśmy szereg instalacji, które pozwalały na odzyskiwanie energii ze spalin, spalin przemysłowych, z pieców przemysłowych i wykorzystanie jej do obniżenia zużycia gazu przez piece przemysłowe i zmniejszenia wydzielania CO2. Także była to fajna rzecz. Zakończyłem tą działalność w zeszłym roku.
W ramach prywatnej firmy?
W ramach prywatnej firmy, gdzie ja nie byłem zatrudniony, byłem prokurentem, czyli do mnie należało... Prokurent to jest człowiek, który ma uprawnienia do reprezentowania firmy na zewnątrz między innymi, czyli do mnie należało nawiązywanie kontaktów i promocja rozwiązań u przyszłych klientów naszych. Ale temat zamknięty, to się zakończyło w zeszłym roku, a w tej chwili zajmuję się archiwizowaniem historii z panem Mateuszem.
No. Otóż to.
Także myślę, że to można by było zamknąć taką klamrą. Francja nie jest, nawiązując do historii Solidarności i w ogóle tej walki o niepodległość, nie jest to moment tej walki, ale to jest też olbrzymia ilość pytań i komunikacja. To znaczy na pewno w społeczeństwie francuskim my mamy bardzo dużą sympatię i taką chęć dowiedzenia się z ich strony, jak to u nas było, co to było i bardzo dużo miałem rozmów na temat tej przeszłości. Ale jedna rozmowa była bardzo szczególna, ponieważ kończąc pracę w Michelinie, chciałem podziękować panu François Michelin, którego kilkakrotnie spotykałem, ponieważ François Michelin był człowiekiem, który bardzo interesował się innowacjami. Tak się złożyło, że ja do końca mojej aktywności zajmowałem się innowacjami i czasem odwiedzał nas François Michelin. Także zdarzało mi się siedzieć przy okrągłym stole, gdzie było nas 8-10 osób razem z François Michelin, gdzie prezentowaliśmy nasze pracę i gdzie on tego wysłuchiwał. No ale dowiedziałem się też, że to właśnie on mnie osobiście zatrudnił i po 20 latach François Michelin już go nie było w firmie, ale mieszkał w pobliżu firmy w takim prywatnym klasztorze, gdzie był taki dom, bo miał ścisły telefoniczny kontakt, po drugiej stronie ulicy była firma. No i znałem świetnie jego syna Benoît Michelin. I zapytałem Benoît, czy by nie przekazał ojcu listu. Chciałem mu napisać list z podziękowaniem za 20 lat bardzo ciekawego życia. I on do mnie wrócił i mówi: tata chce się z tobą zobaczyć. Byłem niezwykle zaskoczony. Bardzo byłem zaskoczony, bo to się rzadko wielu inżynierom zdarzało. Bardzo wielu inżynierów nigdy nie rozmawiało ani z François Michelin, ani z Edwardem Michelin. I on mnie zaprosił. Ja odwiedziłem pana François Michelin w miejscu, gdzie mieszkał, w takim malutkim pokoju przyjęć. Rozmowa trwała prawie 2 godziny. Była bardzo ciekawa. I wtedy wręczyłem mu tą niebieską książkę, niestety po polsku, ale po prostu wytłumaczyłem. Wytłumaczyłem mu, jak się znalazłem w Michelinie, jaka była moja przeszłość, że walczyłem wtedy o wyzwolenie Polski, o upadek komunizmu. I on powiedział: ale jak pan mógł tego nie ujawnić? Pańscy wszyscy koledzy w Michelinie powinni to wiedzieć, że pan takie rzeczy robił. Dlaczego pan tego nie zrobił? Ja mówię: panie Michelin, ja po prostu nie odważyłbym się łączyć mojej pracy zawodowej z tą przeszłością. Nie chciałbym, żeby to było źle zrozumiane, że bazując na tej przeszłości chcę jakieś... O mnie to nie o to chodzi. Po prostu Pan jest przykładem pewnego sposobu zachowania się w sytuacjach nie zawsze łatwych. I to powinni pańscy koledzy wiedzieć. No i to był koniec, ostatni akt mojej współpracy z Michelem.
Dobrze takie coś usłyszeć, prawda? Chociażby na koniec pracy, prawda? Mm. A niebieską książkę, to znaczy te wspomnienia ze strajku, 57 godzin, tak? Czy...
Niebieska książka, panie Mateuszu, którą panu przekazałem parę tygodni temu, ona obejmuje wspomnienia moje i moich kolegów zebrane w formie tomu, który jest zatytułowany Dać świadectwo prawdzie. I można powiedzieć, największą rzeczą chyba ja tam napisałem, bo tam jest zawarta ta cała książka 57 godzin, ale jest zawarta cała historia Solidarności Międzynarodowej i to, co panu opowiadałem, jeśli chodzi o Austrię. Sprawy związane z działalnością podziemną po wybuchu stanu wojennego, jak i tam zatrzymanie w więzieniu i tak dalej. Czyli ta książka, no, mnie przetłumaczyć jej nie byłem w stanie, symbolicznie mu ją przekazałem, mówiąc, co tam jest zawarte.
To proszę mi powiedzieć w takim razie jeszcze taką rzecz. Skoro powiedział pan, że Francuzi są bardzo zainteresowani polską historią i tym, co się dzieje, i Solidarnością też, to znaczy, że są bardziej zainteresowani niż byli Austriacy w latach 80.
Zdecydowanie więcej miałem takich rozmów we Francji niż w Austrii. Tak by to trzeba było ująć. Inna jest forma życia towarzyskiego w Austrii, inna jest we Francji. To też z tym jest związane, że myśmy mieszkali w małej miejscowości przez wiele lat. Dopiero ostatnie 5 lat mieszkaliśmy w Wiedniu. Ale tam, w przeciwieństwie do Francji, w Austrii nie mieliśmy często takich prywatnych kolacji w towarzystwie międzynarodowym, prawda? Co jest taką regułą we Francji, że ludzie, którzy się przyjaźnią albo są ciekawi innych ludzi, organizują wieczerzę, która trwa 4-5 godzin, prawda? Z dobrymi trunkami, świetnym jedzeniem. I to przede wszystkim jedzenie jest dodatkiem do rozmowy, bo głównie się spotykają po to, żeby móc sobie bardzo wiele rzeczy opowiedzieć, odpowiedzieć na pytania, czyli jest to spowodowane tym sposobem bycia i tą chęcią.
Czyli Austriacy jako naród są bardziej zamknięci niż Francuzi, tak?
Znaczy, ja bym tego nie powiedział, dlatego że tak jak panu wspominałem, wszyscy moi koledzy, synowie pana doktora Schmidta, to byli Austriacy. I z nimi pływałem żaglówką po Neusiedlce, po jeziorze, byliśmy razem na winie, na piwie i tak dalej. Ale tak, to nie jest tak, że oni tam mieli rodziny i te rodziny urządzały tam ze swoimi żonami, urządzali kolacje, na które nas zapraszali. To były relacje koleżeńskie, towarzyskie poprzez firmę ściśle, nie zawsze z rodzinami, prawda? Bo oni byli tam, niektórzy właśnie z nich byli 5 dni w tygodniu, potem jechali do swoich rodzin, bo nie mieszkali na miejscu, tylko dojeżdżali. Czyli mieli mieszkanie służbowe na te 4,5 dnia, prawda? Ale to nie można tak oszacować jednoznacznie, ale fakt jest taki, że Francuzi się bardzo tym interesowali. Także to było widoczne.
Dobrze, to może zanim...
Ale potem czas minął, bo proszę zwrócić uwagę, jak już jest pan w roku w 2005, to ta Solidarność już nie istnieje w przestrzeni medialnej, również w Polsce jest już wtedy dużo medialnych.
Jasne, ale dalej otrzymuje pan pytania o Polskę wtedy?
Jak się pojawiłem tam głównie, prawda, to jest to taka rzecz, jest pan kimś nowym, w związku z tym zaczyna się cała historia i w związku z tym dochodzimy do tematu Solidarności. No i widzi pan, że jest to temat, który bardzo interesował, prawda, żeby to zrozumieć, jak mogło dojść do takiej zmiany.
Dobra, zanim wrócę do historii, do tych wątków, które były poruszane na pierwszej rozmowie, to jeszcze chciałbym mimo wszystko, skoro jesteśmy przy tym temacie lat 80. i 90., zapytać o pańskie kontakty z Polską. Właśnie w latach 80., kiedy przebywał pan w Austrii. Mówi pan, że to była korespondencja z przyjaciółmi. To była tylko towarzyska korespondencja, czy był jakiś rys współpracy podziemnej, opozycyjnej i tak dalej? Czy może to przekazanie funduszy od doktora Bruka to był jednorazowy wypad? Pan o tym powiedział chyba tylko, że to było przed nagraniem.
Nie, to znaczy my mieliśmy... zacznijmy od tego. Nie było internetu, prawda? Mhm. Nie było możliwości kontaktów telefonicznych tak jak dzisiaj. Mhm. W związku z tym mieszkanie 5 lat poza Polską siłą rzeczy doprowadza do wygasania tych kontaktów. To jest normalne. Więc kontakty generalnie z Polską, one były poprzez rodzinę, która nas odwiedzała, mhm. która wypełniała też różne takie czy inne zadania, prawda? Bo ja dostawałem info, jak przyjeżdżała moja rodzina, często oni przywozili, dostarczali mi różne gazetki, które w 80-tych latach jeszcze wtedy nie było w tej wolności.
Jeszcze podziemne gazetki,
tak? Tak, to miałem. Tak samo jak i koledzy czy koleżanki, ponieważ u nas w domu regularnie ktoś bywał. Chyba nie było miesiąca, żeby kogoś z Polski nie było, bo jednak te wyjazdy do Wiednia bardzo, bardzo częste były. Mhm. W związku z tym, jeżeli była wymiana, to ona była na zasadzie wymiany poprzez ludzi, którzy przyjeżdżali. Bo myśmy nie mieli prawa wjazdu do Polski. No, to jest pierwszy punkt programu. Teraz, kontakty z Polską, one były jak najbardziej, bo były te pieniądze, które zdarzyło mi się przekazać na ręce Władysława Frasyniuka i Mietka z lata. To była już druga połowa chyba lat 80., ale też ta pomoc, o której mówiłem dzieciom, prawda? Mhm. To była potężna akcja z dużą ilością pieniędzy. To była akcja jak najbardziej solidarnościowa, ale skierowana do dzieci.
Ale to przepraszam, czy to pan osobiście zawiózł tam do Polski te fundusze?
Oczywiście.
Czyli też to było już w zasadzie pod koniec 80.
Te pieniądze ja zawiozłem osobiście i to było po 88. Mhm.
Rozprowadzaniem tych pieniędzy zajął się środowisko Solidarności, a nie Komitetu Arcybiskupiego, prawda?
Tak, już mówiłem. Mhm. Tak. Mhm. To jest tylko i wyłącznie Solidarności. Mhm. Mało tego, to była Solidarność Akademii Rolniczej. Mhm. Ela Czekanowska, która tą akcję całą zorganizowała, mhm. oparła się głównie na pracownikach Akademii Rolniczej. Mhm. To znaczy ta akcja była tak prowadzona, że ja byłem na bieżąco informowany mhm. o wszystkim.
Pan przebywał wtedy w Polsce, we
Wrocławiu? Nie, ja pracowałem tutaj, ja tam pojechałem tylko na urlop, ja nie mogłem tam mieszkać.
No to nie mogła być akcja, która trwała przez tydzień, prawda? Więc tak.
No
tylko dłużej.
Nie, ta akcja trwała bardzo długo, dobry rok nawet trwała, bo to widzi pan, ile tam różnych rzeczy się działo po drodze. Więc to była bardzo duża akcja. Przekazanie pieniędzy to była jednorazowa akcja. Gdzieś tam jakiś papier po drodze, ale to się wszystko okazało śmieszne, bo jego nie brakowało tak naprawdę w 80-tych latach papieru. O ile pamiętam, to
nie wiem. Był... Wszyscy podkreślają, że to było bardzo ważne, żeby zdobyć
papier. Ale wcześniej, później już mniej, bo on był, no był w każdym razie ten papier. Miałem informacje też od moich kolegów, co oni robią, bo...
Od jakich kolegów?
Jak pan rzuci okiem, panie autorze, bo szczegóły można oczywiście do nich wracać. Koledzy z Akademii Rolniczej, bo ja głównie byłem związany jednak z moją uczelnią. Tak. I ci, na przykład te akcje, które prowadziłem, one szły, pomóc dzieciom, przez pracowników uczelni. Dlaczego? Miałem do nich 100% zaufanie. Mieliśmy kontakt ze sobą i na bieżąco wiedzieliśmy, co się dzieje.
Czy może pan wymienić kilka nazwisk?
No, Ela Czekanowska na przykład, a resztę nazwisk jest w tej książce niebieskiej, to musiałbym po niej sięgnąć, żeby jest tam w każdym razie, są wymienione te osoby. Ale koledzy, którzy zasiadali w Senacie, tak jak ja, oni potem wrócili do tego Senatu w 80-tych latach i się pojawiali na zgromadzeniu Senatu. Więc oni jak gdyby wracali do normowania sytuacji. Myślę, że to był jednak inny czas, te 80-te lata.
To znaczy?
Inne nieobarczone takim ryzykiem, jak były tamte poprzednie czasy.
Mhm. To już zupełnie... Tamte poprzednie, czyli lata 50? Czy
nie, pan mówię o moich czasach stanu wojennego i potem bezpośrednio, znaczy i w okresie stanu wojennego ukrywanie się i tak dalej, gdzie było wiadomo, że jakie są...
Czyli powiedzmy lata po zniesieniu stanu wojennego 8, 4, 5, 6, 7, tak? Mówi pan o tych czasach.
Tak, że to już były inne czasy.
Ale był pan na bieżąco? Wiedział pan mniej więcej, co się dzieje?
No, zawsze. Przede wszystkim byłem na bieżąco, dlatego że prenumerowałem gazety. Miałem dosyć polski, prenumerowałem tygodnik powszechny regularnie. I był wydawany przez Chojeckiego, chyba się to Kontakt nazywało. Muszę przypomnieć. To były pisma, które niezwykle precyzyjne, szczególnie to Chojeckiego, w szczegółach opisywało, co się dzieje, jak się dzieje. Jak najbardziej, to znaczy to była sprawa nam bardzo bliska, prawda? To, co się w Polsce dzieje.
Czyli wiedział pan o pewnym obniżeniu może chwilowym intensywności tych działań opozycyjnych, a potem o wzroście?
Tak, to wie pan, wszystko, co się działo, bo to jest przede wszystkim tak blisko, że sam fakt kontaktu z ludźmi, którzy przyjeżdżali do Wiednia, jak mówię, nie było miesiąca niemal, żeby koleżanka, farmaceutka, zjazd jakiś służbowo jest u nas w domu na kolacji, prawda? Inna pani dermatolog, lekarz, związana zresztą bardzo silnie z komitetem przy arcybiskupie Gulpinowiczu, jest u nas. I więc te informacje, które były, one nie były jak gdyby tylko i wyłącznie oficjalnymi informacjami zasłyszanymi przez gazety, ale to były przez kontakt z ludźmi. Znaczy, to jest, wydaje się to normalne, nie? Naturalne.
Wiedział pan o różnych nurtach opozycyjnych w Polsce?
Oczywiście, że wiedziałem.
Na przykład?
No na przykład powstawanie samej Unii Wolności, prawda?
Pytam raczej o wcześniejsze imprezy, w cudzysłowie, czy organizacje typu Solidarność Walcząca, Ruch Wolności, Pokój, Pomarańczowa Alternatywa.
Solidarność Walcząca to było za moich czasów jeszcze. Pomarańczowa Alternatywa, nie pamiętam, gdzie zaczęła, ale ja ją pamiętam jak najbardziej.
Jeszcze na ulicy, tak?
Krasnoludki. Ja nie widziałem chyba ich demonstracji nigdy na ulicy, ale jak najbardziej. To znaczy, wie pan, no, żyliśmy i śmialiśmy się z tego.
Widział pan narysowane krasnoludki?
Przede wszystkim w pismach właśnie najwięcej informacji dostarczało ta chyba Kontakt właśnie się nazywał to pismo chojeckie. Tak, bo tam były zdjęcia po prostu. Na bieżąco. Tak jakby pan miał prasę tu wydawaną, tylko że o wiele lepszym poziomie graficznym i na poziomie, bo on ją chyba drukował w Paryżu, już nie pamiętam.
Na pewno, zdaje się, że tak. A to proszę mi powiedzieć, jak pan się na przykład na Solidarność Walczącą zapatrywał?
Solidarność Walcząca dla mnie była rozwiązaniem bezkompromisowym. To znaczy pierwsze skojarzenie, jakie jeżeli mówimy o Solidarności Walczącej, to jest bezkompromisowe podejście. I ono wyprzedzało trochę nasz sposób myślenia. To znaczy wydawało się tak, ja to jeszcze pamiętam wcześniej, jeszcze jak tutaj byłem przed wyjazdem za granicę, że być może trzeba jakiegoś kompromisu, prawda? Z punktu widzenia dzisiejszego wydaje się to nieprawdą, ale wtedy takśmy myśleli. Ja panu powiem, żeby podsumować Solidarność Walczącą tak całkiem, to musiałbym sięgnąć do roku 2013, jak tu przyjechałem.
Dlaczego?
Dlatego, że w 2013 roku wręczano, no to są takie, można powiedzieć, odznaczenia no, ważne, nieważne. Nazywa się to niezłomni. Solidarność Dolnośląska, chyba tylko oni to wymyślili, wręczała takie medale niezłomni.
Taka plakieta właściwie, tak?
No, ma
wielkości mniej więcej dłoni.
Ale ma pan też taką, no niekoniecznie, bo to może pan trzymać w domu, ale ma pan też taki medal, który można nosić w klapie marynarki, prawda? I tak się złożyło, że w dniu tym, kiedy ja go dostawałem po powrocie, w tym samym dniu otrzymywał go Kornel Morawiecki, czyli szef Solidarności Walczącej. Pierwszy raz się wtedy z nim zetknąłem bezpośrednio. I udzielono mu głosu, to znaczy jako chyba senior, bo tam zwykle było kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, które dostawały to. I on zabrał głos. i mówił w sposób, który mnie zaskoczył. Mówił, nie tak to miało być.
Znaczy on powiedział, tak?
Tak, jego Morawiecki udzielał mu głosu i mówił w sposób następujący. Nie tak to miało być. Prawda? Tak zaczęło się jego przemówienie. I bardzo krytykował sposób, w jaki to wszystko się dzieje i dzieje. Jesteśmy w roku 2013.
Mhm. Prawda? Ale mówił, nie tak to miało być, o Polsce po 89, czy... Co to znaczy? Co konkretnie miało być inaczej?
Musi pan sobie dodać interpretację, bo ja nie mogę nadinterpretować, prawda? Ja mogę tylko powiedzieć to, co on powiedział. I teraz mogę panu powiedzieć, co myślę, o co chodziło i to się prawdopodobnie było jego intencją. Chodziło o sposób organizowania społeczeństwa po upadku komunizmu, bo to nie chodzi o ten dzień, tamtą rzecz, czy tą fabrykę, czy inną, tylko że cała ta historia, wie pan, no, ucieleśnia to dzisiaj Mateusz Morawiecki. Jeżeli pan spojrzy mniej więcej, o co chodziło, no to chodziło o to, że po pierwsze, nie wyprzedajemy naszego przemysłu tak łatwo, prawda? To jest pierwszy punkt programu. Dwa, zostawiamy sobie jednak duży poziom niepodległości, prawda? Niekoniecznie, no, wchodzimy w bardzo delikatny temat, ale niekoniecznie musimy wyprzedawać nasze przedsiębiorstwa Lotos czy inne, na przykład Rosjanom, prawda? Niekoniecznie musimy zatrzymywać budowę gazociągu do Norwegii, prawda? Więc w pewnym momencie zaczęły przeważać kroki niebezpieczne, jeśli chodzi o wyprzedaż polskiej gospodarki, ale również jemu chodziło o pewne podejście, jeśli chodzi o podejście społeczne, bo tam to zaczęło być bardzo wszystko nierówne, prawda? I na przykład, nie żebym ja akurat nie do tego wracał, ale dopiero jak powstała ta konstelacja, którą Mateusz Morawiecki ma bardzo kluczowe znaczenie. Zajęto się jednak oddawaniem honorów ludziom, którzy dla historii Polski coś nieco zrobili. I tu mówię oczywiście o latach i AK, i żołnierzach niezłomnych, ale też ludziach, którzy no, posiedzieli w więzieniu, prawda? Najważniejszą dla mnie rzeczą, która mi daje jakąś satysfakcję, to otrzymałem medal za zasługi dla niepodległości. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz, której nie noszę na co dzień, się tym nie chwalę, ale to jest dla mnie, to jest to minimum, co państwo powinno robić wobec ludzi, którzy jednak podłożyli głowę. Nie tak to miało być, może pan też tak interpretować, że jaki był wtedy stosunek, relacja i próba prowadzenia tej całej polityki, jakiś wstydu, jakieś takie bzdury, które były w gruncie rzeczy z zewnątrz. Ale to nie tak to miało być. Musi pan sobie też sam odpowiedzieć, jak pan to widzi, prawda? Bo ja panu nie mogę przekładać interpretacji, ponieważ kolonel Morawiecki, on to był w sposób bardzo elegancki, w sposób dość enigmatyczny, ale jednoznaczny. I teraz możemy się zastanawiać, co on miał na myśli, ale dla mnie to było to, że to konstruowało, co powiedział doktor Bruk wtedy, obyście mogli skorzystać z tego inaczej, lepiej niż zawsze, żeście nadstawiali głowę, żeby. Więc to jest to. Więc to jest moim zdaniem sprawa ciągle delikatna. Ona jest ciągle przedmiotem sporu tutaj w Polsce. Bo ja panu powiem otwarcie, to się w ogóle nie będziemy zastanawiali. Jest niemożliwe w innym państwie, żeby prezydent, który zginął w katastrofie, nie miał swojej ulicy, prawda? I teraz obojętnie, czy my go kochamy, czy my go nie kochamy, to jest człowiek, który na służbie państwowej zginął. I teraz dla mnie to jest obojętne, czy on był zielony, czerwony, czy taki, czy inny. Spór o to, żeby mu tej ulicy nie dać w tym gronie, jest skandaliczne w ogóle. To jest w ogóle nie dla mnie, nie do przyjęcia, prawda? Bo to nie jest związane z tego, jak ja jego oceniam. Był prezydentem naszego kraju, zginął.
Że chodzi o to, że honorujemy urząd, prawda? Osoba i poglądy tak są
wygorzone. To jest taka rozmowa, która nas daleko nie doprowadzi. Oprócz tego, że tylko to chcę wyraźnie powiedzieć, że są pewne rzeczy, które są ewidentne, oczywiste. Tak samo jak sprawa podejścia do sytuacji, która się u nas dzisiaj dzieje. I to każdy może mieć swoje zdanie. I jedyna rzecz, która w tym wszystkim nas interesuje, to jest zachowanie pewnej klasy i uczciwości, prawda? Ale to nie jest, to jest prawda uniwersalna, to nie dotyczy tylko naszego kraju.
I czasu tego czy tamtego. A proszę mi powiedzieć...
Lojalności wobec kraju. Tutaj jest duży problem.
W 1982 roku, kiedy powstawała Solidarność Walcząca, pan był w internacie. Prawda?
To ja byłem do października 82.
A zaczął pan, w cudzysłowie, zaczął pan pod koniec kwietnia, prawda?
Tak.
Solidarność powstała przełom maja i czerwca, siedział pan w internacie. Ciekawi mnie, czy pamięta pan, jak się pan dowiedział. Jak się pan dowiedział o powstaniu SW i co pan o tym sądził? Jak pan oceniał Solidarność Walczącą wtedy w 82 roku?
Wie pan co? Moim bliskim bardzo kolegą w internacie był Wojciech Myślecki. Stana postać bardzo. Bardzo, bardzo ważny człowiek w Solidarności Walczącej. I on był człowiekiem bardzo otwartym, mieliśmy bardzo dużo ze sobą rozmów i proszę pamiętać, że on wtedy ze mną to świetnie. Czyli to był początek jego
drogi.
Tak. Tak. Czyli to jest dla mnie, jak pan mówi, Solidarność Walcząca, pierwsze skojarzenie to jest Wojciech Myślecki. I Wojciech Myślecki miał bardzo daleko idące przemyślenia. Mi się wydaje, że troszeczkę fakt, że Mateusz Morawiecki jest gdzie jest, jest jakąś zasługą Wojtka Myśleckiego. To mówię odważnie. Dlatego, że Wojtek wtedy, jak ja też wyjeżdżałem, on mówi: jedź, tacy ludzie w Polsce muszą być potrzebni. Musimy mieć ludzi wykształconych, mądrych, niezależnych. I to, wydaje mi się, jest kilka takich osób wśród nich, jest Mateusz Morawiecki, które otrzymały tego typu drogę. Mateusz Morawiecki miał chyba 16 lat, jak był stan wojenny. To wszystko nie ma znaczenia. Był w każdym razie młodym człowiekiem. I myślano już o tym tak perspektywicznie, żeby ludzie mieli pewne wykształcenie. Mieli korzenie moralne oczywiście, co jest bardzo ważne, ale też bardzo dobre wykształcenie, żebyśmy mogli w sposób niezależny kształtować ten kraj, mówiąc górnolotnie. I Wojtek na pewno jest państwowcem. I na pewno on tego typu podejście prezentował. I on jest, jeżeli pan pyta o moje, o wiedzę, moją informację, to Wojtek Myślecki niewątpliwie był człowiekiem, który tutaj jest pierwszą osobą, która mi się kojarzy, jak mówiłem o Solidarności Walczącej.
Miał pan propozycję dołączenia do SW?
Wiedziałem. Kropka, to był koniec.
Ale czy miał pan propozycję?
Nie.
A gdyby pan dostał, to by pan przystąpił?
Wie pan, pamiętam, że to jest bardzo ciężko odpowiedzieć, bo stan mojej wiedzy na dzisiaj nie ma nic wspólnego ze stanem mojej wiedzy wtedy, prawda?
Dobra, żebyśmy nie wchodzili w gdybologię, co by pan...
Tak, bo to jest gdybologia, to jest gdybologia.
Ma pan rację. Dobra, to jeszcze drugi temat, drugi chyba i ostatni, jeśli chodzi o ten dziesięciolecie 80-tych lat. Rok 89 i okrągły stół. Proszę mi powiedzieć, co pan myślał w 89 o okrągłym stole i co pan myśli o nim dzisiaj? Takie jakby dwa podpunkty do jednego pytania.
Wie pan co, jak patrzyliśmy na ten okrągły stół z odległości, prawda? No, to mówiliśmy, okej, to jest na pewno kompromis, ale dzięki Bogu, że tak się to kończy. To było pierwsze skojarzenie, że doskonale wiemy, że zaczynamy coś poświęcać, ale no nie daj Boże, jakby miało dojść do jakiejś konfrontacji ulicznych, zbrojnych, dalej walki i tak dalej. W związku z tym na pewno była to w jakimś sensie ulga. Nie? Ale też od razu ma pan takie zderzenie, że jak pan patrzy na osoby, które siedzą przy okrągłym stole, bo to jest tak, jak pan mnie zapytał o Solidarność Walczącą. Jakby pan mnie dzisiaj zapytał o polski rząd, czy o POI, czy innych. Mnie zawsze interesują ludzie. Jest organizacja, oni są w tej organizacji, ale bardzo mnie interesuje człowiek jako taki. I on może być, przepraszam, nawet niech będzie czerwony. Ale trzeba patrzeć na człowieka jako takiego, który się w jakiś sposób sprawdza. I to, jak popatrzyłem na okrągły stół, to od razu był zoom, jacy tam są ludzie. Mhm. No i powiem panu, siedział ze mną Romek Niegosz z Jeleniej Góry. Szef Solidarności z Jeleniej Góry, też już tutaj się nie żyje. I on miał bezpośrednią konfrontację z Cioskiem, bo Ciosek był sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii w Jeleniej Górze, o ile dobrze pamiętam. Mhm. I jak słyszałem to wszystko od niego i znałem bardzo wiele wypowiedzi Cioska i widzę go przy okrągłym stole, czy panu robi tak gorzkawo trochę, nie?
Nie podobało się to.
No pewnie, że nie. I to, panie Manuszu, jak pan patrzy na ten okrągły stół i pan zaczyna to towarzystwo oglądać, wie pan, nigdy Kiszczak nie był, nie będzie dla mnie jakimkolwiek autorytetem, który, tak jak napisał to Michnik, wywalczył wolność, prawda, dla Polski.
Natomiast Czesław Kiszczak, generał Czesław Kiszczak, wtedy był reprezentantem władzy, więc on się tam znalazł troszeczkę, brakuje mi słowa.
Z urzędu.
Z urzędu, o właśnie.
Tak, panie Mateuszu, i stąd ta gorzkość. Ja nie mówię, że się nie zgadzam, tylko że po prostu pan zaczyna patrzeć na ludzi i jak pan pamięta, że ja na Kiszczaka patrzyłem poprzez pryzmat kopalni Wujek. No więc o czym my mówimy?
A proszę mi powiedzieć...
Ten facet, który w zasadzie powinien być sądzony, on zasiada do okrągłego stołu. To ma pan mój obraz z tamtego czasu. To było na świeżo jeszcze to.
Czy były takie osoby z kręgu władzy i PZPR-u, na które patrzył pan z szacunkiem i które się powinny pana zdaniem znaleźć przy okrągłym stole?
Ja chyba nie mam tak dobrej pamięci, panie
Mateusz. No widzi pan, czyli przepraszam bardzo, to znaczy obojętnie kto by zasiadł, by się panu nie podobał.
Nie, no już tego nie powiedziałem. To jest pana nadinterpretacja i można powiedzieć tak. Nie.
Chcę pana pociągnąć za język trochę.
Nie, może pan pociągnąć zupełnie za język, bo to nie ma znaczenia, jak widzi pan, ja otwarcie rozmawiam, ale jako całość, prawda? To pan zastanawia się nad tym, tą konstrukcją. I pan widzi, bo to jest też nauka na zawsze. Czy to jest sztuka kompromisu zawsze. To wszystko. I teraz nieważne, czy ja panu wskażę tego, czy tamtego. Były osoby, gdzie mnie to raziło, ale jak ja do panu to mówię, to nie, że mnie raził dlatego, że był tam PZP. Raził mnie dlatego, że zamiast być przy okrągłym stole, taki Kiszczak powinien odpowiadać przed sądem. Rozumie pan? Rozumiem. To znaczy, nie może pan normalnie tego akceptować, jeżeli pan wie, że zginęli górnicy. Tak. I pan jest, jeszcze ma pan wszystko świeżo w tym. I tu siada facet, obojętnie jakiego on ramienia jest. On tam nie powinien nigdy siadać. No dobrze, ale teraz pan mówi, no dobra, stół okrągły jako taki, no jest to jakieś kompromisowe rozwiązanie, prawda? No więc to, wie pan, ja panu powiem, bo to też jest pewna sztuka. Ja z Adamem Michnikiem uścisnąłem sobie rękę, jak była kiedyś konferencja w Wiedniu. I poszedłem go słuchać. Był on, był Wałęsa.
To były 80 lata.
To było 80.
Czy było już po przełomie?
Nie, to chyba było jeszcze 80. A cholera wie zresztą. No, Wałęsa nie był prezydentem jeszcze na pewno, bo był Wałęsa też i tylko oświadczył, że następnym razem to on już przyjedzie z chorągiewkami. Czyli jako
oficjał.
Prezydent. Także on już był pewny. Natomiast dla mnie, mówię, uścisnąłem sobie rękę z Michnikiem, ale jak oglądam film. Gdzie on, gdzie on jest w domu Jaruzelskiego, gdzie Torańska polewa, oni są popici, on się z generałem ściska, prawie że całuje, żygać się chce, no wie pan. No. I teraz ma pan duże dylematy, dlatego że czas minął, zresztą to dotyczy bardzo wielu osób, gdzie ma pan tego typu ewolucję. Musi pan wybrać i się z tym pogodzić.
Decyzję, czy uścisnąć rękę, czy nie uścisnąć ręki, podejmuje się w danym momencie z wiedzą, którą się posiada w tym
ale momencie. Ja jak najbardziej wtedy właśnie jeszcze ciągle inaczej patrzyłem na Michnika. Zupełnie inaczej.
Nie było dla pana wtedy problemem uścisnąć mu dłoń.
Ale absolutnie. Ja zrobiłem to z przyjemnością, bo uważałem, że gość po prostu bardzo wiele zrobił. To jest tak, wiemy, nie wiemy. Możemy wiedzieć, możemy nie wiedzieć, ale też są to ludzie, którzy pewną ewolucję przechodzą, prawda? Więc on mógł być taki, a potem jest trochę inny.
To proszę mi powiedzieć, czy dzisiaj po takim wykładzie uścisnął pan głowę Adamowi Winnikowi?
Wie pan co, miałbym wątpliwości. Mhm. Miałbym wątpliwości.
Okej, dobra. A proszę mi powiedzieć, wracając do okrągłego stołu, a propos właśnie Zoomu na poszczególne osoby. Czy po stronie solidarnościowej były takie osoby, które budziły pana negatywne emocje, niesmak? Stwierdził pan, że dlaczego ten człowiek akurat jest?
Wie pan,
albo może dlaczego już któregoś nie ma człowieka?
Nie, to znaczy krótko mówiąc, jeżeli musiałbym mówić o okrągłym stole, a to już parę lat minęło, musiałbym sobie przypomnieć, kto tam dokładnie siedział. Ale nie zostało coś takiego, bo teraz mówię z perspektywy dzisiejszej, tak?
Nie, jeszcze pytam o rok. Jest pan w roku 89, ogląda pan, prawda, okrągły stół, czuje pan niesmak, prawda, i oburzenie, że generał Kiszczak, prawda, zasiada, a czy miał pan...
Czosek, Kiszczak.
Tak, a czy miał pan podobne albo tego typu wrażenie, patrząc na stronę solidarnościową, co do którejś osoby?
Sięgając pamięcią tam, wtedy, nie miałem jak gdyby takiego silnego uprzedzenia.
Jasne.
Nie. Aczkolwiek sama Magdalenka jako taka, bo to, ja już nie pamiętam, wie pan, czy ja to widziałem ten film później, czy wcześniej, bo Magdalenka, no, dziwnie wygląda to wszystko, prawda, to popijanie łódki i tak dalej. I, ale mi się wydaje, że wtedy na tamtą wiedzę to absolutnie nie było tak, bo nie było też takiej wiedzy. Potem ze stare te rzeczy były ujawnione. Nie, wtedy generalnie, bo to trzeba powiedzieć tak, no można wchodzić w detale. Generalnie wydawało się, że to jest fajne i mądre rozwiązanie, że jest okrągły stół i że są te podstaliki i że chodzi o dogadanie się, prawda?
I do strony solidarnościowej miał pan zaufanie, generalnie.
Generalnie uznałem, że jest to krok w dobrą stronę, w związku z tym tak.
Jasne. A dzisiaj jest rok 2022 i co pan sądzi o tym okrągłym stole? Z dzisiejszą wiedzą, prawda, z dzisiejszej perspektywy.
Wie pan, wydaje mi się, że osoby takie jak Mazowiecki, po którego stronie stanąłem, jak były wybory prezydenckie, uczciwie powiem, i Geremek, to byli ludzie na przeciwległym biegunie Solidarności Walczącej, tak bym powiedział. To znaczy, że oni chcieli daleko idącego kompromisu, prawda? I to nawet jest potem, bo to się później dowiedzieliśmy tego wszystkiego, to jest nawet zapisane, prawda? Że oni po prostu optowali. Sama gruba kreska kosztuje nas do dzisiaj majątek. I to z punktu widzenia nawet spraw związanych z sądownictwem wszystkim. Zacytuję panu wypowiedź Morawieckiego na spotkaniu z panią Merkel sprzed kilku lat. Było to w okresie, kiedy już się zaczęła nagonka na praworządność i przed kancler Amcie, w którym zresztą byliśmy, tam jest takie miejsce, gdzie po spotkaniach głów państw z głową państwa niemieckiego, czy z kanclerzem, czy z prezydentem. Są dwie mównice i stoją zawsze dwie osoby. Przedstawiciel rządu bądź kanclerza Niemiec albo prezydent i z drugiej strony głowa państwa
kraju zaproszonego.
I to był Merkel i Morawiecki z bardzo dużą ilością dziennikarzy i tam jakieś publiczności. No to jest interview live. Nie? Oni najpierw wygłaszają ten swój statement, czyli wygłaszają to, co mają powiedzieć i potem są pytania. I tam, żeby pozostać przy grubej kresce, i tam padło pytanie o sądownictwo, prawda? A tak, że my w Polsce tutaj nie przestrzegamy tam. I tam było to związane z odwoływaniem bądź nie sędziów. Była sprawa taka, że Morawiecki przekazał i powiedział, w przeciwieństwie do Niemiec, gdzie po upadku muru berlińskiego, po połączeniu się Niemiec zachodnich i Niemiec wschodnich, była sytuacja bardzo, bardzo jasna. Żaden adwokat, żaden sędzia i żaden prokurator z NRD nie otrzymał prawa uprawiania zawodu i otrzymali swoje dożywotnie emerytury, pensje czy odprawy. Ale po prostu... I to mówił Morawiecki wobec tych ludzi parę lat temu.
Tak. Do Niemców.
U nas w Polsce, do dziennikarzy niemieckich i ze świata. Tam ma pan konferencję międzynarodową. I mówi, w Polsce do dzisiaj, przed kilku laty to było, nie zostało to do końca oczyszczone. W Sądzie Najwyższym zasiada sędzia, który skazywał ludzi z opozycji. Czyli my jesteśmy w jakiejś sytuacji, kiedy zaniedbanie, bo wtedy można to było zrobić. To był taki czas, że nikt by się nawet nie wtrącił, nie wieszał i tak dalej. Można było to zrobić, prawda? Teraz, może pan być adwokatem grubej kreski albo krytykiem. Ja jestem dużym krytykiem. I również chodzi o Gierenka. Wiele rzeczy się działo, o którychśmy nie wiedzieli. Daleko posunięty kompromis. Bo on mógł powiedzieć, hej, jak nie zrobię grubej kreski, to zaraz mi wyjdą, bo proszę pamiętać, że ciągle Kiszczak zostawał w rządzie mazowieckiego ministrem spraw wewnętrznych. I tak samo, nie wiem, czy Siewicki, czy kto tam był tam...
Resorty siłowe pozostały.
Czyli resorty siłowe. Czyli w związku z tym ta jego gruba kreska niekoniecznie musiała być taką jego wielką wolą. Niemniej jednak to jest ten spadek, który długo nam potem został i z tym były wielkie problemy. Także z perspektywy dzisiejszej i tak powiem dobrze, że był okrągły stół, tak? Tylko, że za bardzo to wszystko zostało potem w czasie rozciągnięte, niezałatwione do końca. Tyle. Jeżeli na przykład ma pan takich bohaterów, jak mamy dzisiaj, jak Müller, prawda, który jest przedstawicielem w Parlamencie Europejskim, który zatrzymał budowę Baltic Pipe. Prawda? Czyli tak szkodliwe działania dla Polski, że trudno sobie lepsze wyobrazić. To jest człowiek, który bryluje dzisiaj w mediach, jest tutaj, gdzie nie mogę się z tym pogodzić, bo jego bilans tego człowieka, który zresztą w walizce przywiózł pieniądze z Moskwy, żeby ratować PZPR, który zatrzymał Baltic Pipe, dzisiaj jest to krytyk polityczny wybitny, który się pojawia w mediach i który siedzi w Parlamencie Europejskim. No wie pan co? Gdzieś to wszystko kupy się nie trzyma. Nie? Mówię w tej chwili o interesach naszego kraju.
Jasne. Mogę prosić o krótką przerwę? No to też jest dobry moment, żeby... po przerwie. Co będziemy robić? Pytania szczegółowe, to znaczy tak. Chciałem zapytać o pańską rodzinę, w sensie, żeby tak usystematyzować. Imię ojca, imię mamy, panieńskie nazwisko mamy, dziadek Docauer z której strony, dziadek Jankiewicz, tak, z której strony, dobra? Czyli tak, ojciec był...
Zaczynamy?
Tak.
Po kolei, mój ojciec Zbigniew Jara, czyli Zbigniew, profesor na dwóch uczelniach.
Właśnie, gdzie on kończył tą biologię? We Lwowie jeszcze, czy we Wrocławiu?
Ani jedno, ani drugie, bo we Lwowie skończył weterynarię, a we Wrocławiu biologię.
No właśnie.
Czyli był najstarszym żyjącym absolwentem Wydziału Weterynarii we Lwowie, a potem studiował jeszcze biologię we Wrocławiu już po wojnie.
Na Uniwersytecie tu Wrocławiu, tak?
Tak.
Dobra. Mama?
Mama moja urodzona we Lwowie, zdała maturę we Lwowie. Krystyna z domu Docauer. Studiowała tutaj na Akademii Medycznej i prawie, że skończyła studia, ale potem urodzili się moi bracia jako wcześniacy i nie udało jej się już dokończyć zawodu. Jej ojciec to był Julian Docauer.
Ów major.
To był major, który tak dostał ten srebrny krzyż wojenny Virtuti Militari, który był Haleczykiem, urodzony też we Lwowie.
Halerczyk urodzony?
Tak, armia Halera, on należał do armii Halera, a dziadek był urodzony we Lwowie, bo jak pan wie, w 20 roku była też armia Halera. Armia Halera, która zresztą wyzwalała Lwów, o ile pamiętam, przyszła do Lwowa po 18 roku, jak były te walki. Co dalej? Ze strony Jankiewicz, ostrożnie, bo to jest Pokądzieli, czyli moja babcia była z domu Jankiewicz.
Babcia
mama. Jara, babcia Jara.
Mama ojca.
Jara. Mama ojca, dobrze, przepraszam, dobrze, widzi pan. Właśnie. Mama ojca mojego była z domu Jankiewicz. Mhm. Czyli to był ród z Leska. Mhm.
Właśnie o dziadka. Pan mówił, że pan nie lubi tego słowa. No. To może ja tak naukowo, dziad.
No, bo... Dziad to jest bardziej pejoratywne. No,
ale w genealogii mówi się babka i dziad. Staje się. Dobra, nieważne. W każdym razie, major Julian Docauer. Mówi pan, że dużo pan spędzał z nim czasu, on z panem spędzał dużo czasu. Mm-hmm. Opowiadał panu te historie przedwojenne i wojenne, tak, to jest z 20 roku, tak?
Tak.
Czyli pan jako ten nastolatek, powiedzmy, miał w głowie wiedzę o wojnie 20 roku, prawdę o Katyniu, o 39, tak? Tak. O tym, jak wyglądała Polska przed wojną?
To znaczy, wie pan, jak pan jest zaczęło się to wszystko, jak ja miałem ileś tam parę lat, nie? Mm. A skończyło, jak naście miałem lat, tak? Byłem jeszcze w liceum, jak dziadek umarł. Mm. Tradycją w domu w ogóle naszym jako takim to było to, że się o tej przeszłości mówiło, prawda? To znaczy my znaliśmy prawdę tamtych czasów, a dziadka opowieści, które nie były na zasadzie wykładu, tylko po prostu przebywanie z nim, spędzanie z nim czasu, zawsze gdzieś tam wracało do jego wspomnień.
Pamięta pan jakąś taką charakterystyczną jakąś opowieść, jakiś fakt, prawda? Oprócz tego na przykład, że ten uciekał przed Sowietami po krach.
To są te rzeczy. To znaczy, wie pan, no to tylko tyle mogę powiedzieć. Na pewno za mało wiedziałem i dzisiaj bym mu zadał olbrzymią ilość pytań, jak to zwykle bywa, to są rzeczy, które potem przychodzą jako pytania. Nie?
Jasne. To inaczej. Pytanie z trochę innej beczki. Czy zna pan dokładny jego przydział wojskowy? W jakim był pułku? Kim był dokładnie?
No znam, ale to musiałbym otworzyć, wie pan, historię, dlatego że jak pan udałby się do archiwum Wojska Polskiego, to myślę, że dostałbym jeszcze więcej informacji. Mhm. No ale tak przeszukałem lekko na razie przez internet, no to dowiedziałem się, że był uzdolnionym dowódcą, to była opinia po jakimś tam egzaminie, ale że działa coś słabo strzelał, więc tylko tyle znalazłem.
Ale był w artylerii, tak? W takim razie?
No nie, ale w ramach szkolenia wojskowego musiał to zrobić, więc to jakiś tam pewnie egzamin był ze strzelania.
Ojciec był w Armii Krajowej.
Ojciec był w Armii
Krajowej. W tym nasłuchu, tak?
Ojciec był w Armii Krajowej, to znaczy zaczynał w Sanoku, tam gdzie przerzucano na Węgry w różnych, chyba akowców głównie. Ja nie wiem, czy to było już po 3 maka, ale na pewno jako AK funkcjonował już w Krośnie. Bo tam przysięgę od niego odbierał dowódca jakiś od regionalny, prawda? Czyli na pewno AK w Krośnie. No i tak jak panu wspomniałem, on oświadczył, że on nie jest w stanie iść na akcję, bo nie jest w stanie strzelić do człowieka. Tak. Dlatego został przydzielony do nasłuchu. Jego praca polegała na głównie nocnym nasłuchiwaniu radiostacji, pisaniu notatek i przekazywanie tego do dowództwa Armii Krajowej Regionalnej.
Czy zna pan jakieś nazwiska z jego kręgu? Ludzi, dowódców?
Tak, znam, ale to też muszę sięgnąć, wie pan, do zapisów. Są, one istnieją, tak.
Okay, jest to do sprawdzenia, tak?
No, można oczywiście.
Tak. Ale kto był jego dowódcą, pan może powiedzieć?
To nie był jeden, bo to było, to znaczy ja nie pamiętam nazwisk, ale oczywiście, że tak, bo jest, ojciec wydał książkę Przyczynek do historii. Jak ktoś potrzebuje szczegółów, to może w tej książce znaleźć. On tam wymienia nazwiska tych dowódców.
Wspomniał pan też o książce Wczesne Lwowskie Dojrzewanie, tak?
To jest... Tak.
brat mamy, tak?
Tak, to napisał Adam Nocauer, brat mamy, czyli syn Juliana też tylko. Tak. Tam jest też dużo szczegółów, jeśli chodzi o rodzinę i gdzie, kiedy przebywali, w jakich jednostkach dziadek bywał, bo był często zmieniał miejsce jako wojskowy, prawda, był w różnych miejscach.
Dobra. Która podstawówka, które liceum?
Szkoła podstawowa numer 66.
A liceum?
Liceum ogólnokształcące imieni Piastów Śląskich, drugie liceum na ulicy, i to jest świetne, Parkowej.
Rosenbergów.
A Rosenbergów to jest śmich na sali. Wie pan dlaczego?
Dlaczego?
A wie pan, kto to byli Rosenbergowie?
Nie więcej, kiedyś sprawdzałem.
No, no to już nie będę komentował. To, warto sprawdzić.
Tak jest.
Ci, co wykradli tajemnicę bomby atomowej Amerykanom.
A propos 68 roku, wspomniał pan, że z kolegami, czy sam, nalepiał pan ulotki w szkole, tak? Mm-hmm. Popierające, rozumiem, strajk studencki, a nie wyzywające ich od czegoś tam. Mm-hmm. Skąd pan miał te ulotki? Albo kto? Kto był inspiratorem? Że tak po esbecku zapytam.
Nie, muszę pan pytać. Panie Mateuszu, to jest tak proste, że ktoś z uczelni którejś po prostu przynosił to do szkoły. I potem to się rozdzielało między nami i się po prostu nalepiało. I nawet może być tak, że my nie wiemy, kto je przynosił. Bo jak panu powiedziałem, jak żeśmy my w okresie stanu wojennego po strajku ulotki rozprowadzali, i mówimy konkretnie, to robiliśmy to w ten sposób, że w tramwaju pod siedzeniem wkładało się ulotki, potem wysiadałem, one zostawały, ludzie się to brali.
Tak.
I ja nawet panu nie umiem powiedzieć, kto to był, bo mogło być tak, że ktoś się podrzucał, a myśmy po prostu, kurczę, byliśmy za. To jest ważne, w związku z tym rozkleili.
Czyli nie było tak, że pan dostał personalnie od kogoś, jakiegoś człowieka, którego pan zna, albo przynajmniej nie pamięta pan twarz?
Nie.
Masz rozleptone to u siebie?
Panie Mateuszu, to byli, dla mnie to byli któryś z kolegów ze szkoły, prawda? Mhm. Teraz skąd to przychodziło, to nie wiem, ale proszę tego nie przeceniać, to nie była akcja masowa, bo to dotyczyło tylko spontanicznie znowu ludzi. To nie było tak, że szkoła była oblepiona tym, tylko się po prostu pojawiły tego typu informacje.
Ulotki były pisane ręcznie, czy drukowane?
To już nie jestem w stanie powiedzieć zupełnie.
Okej, dobra. Skąd pan znał angielski?
Uczyli pan co? Tak, tak. Myśmy mieli, przede wszystkim mieliśmy od pierwszej klasy liceum mieliśmy język angielski. To była podstawa. A potem interes. A potem wyjazdy. Bo tak naprawdę, żeby całkiem sobie to jasno powiedzieć, nawet chyba to wspomniałem, że jak przyjechałem pierwszy raz do Londynu i zapytałem dzieci o ulicę, to one się śmiały, bo niewiele mogły zrozumieć. Więc to był taki angielski, jaki był. Czyli po prostu potem ma pan pracę, organizowanie się, to znaczy życie mnie do tego zmusiło.
Nie, no, chodziło mi jakby o ten sam początkowy etap, że pojechał pan do Anglii już teoretycznie znając język, prawda? Więc...
Słabeczko.
Ale był normalnie w szkole. Okej. Dobra. Politechnika Wrocławska. Mówił pan, jaki wydział, jaki kierunek pan studiował?
Nie wiem. Wydział, to był wydział mechaniczny. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. A potem specjalność maszyny i urządzenia górnictwa odkrywkowego. Z czym nigdy zawodowo nie miałem nic wspólnego. Także.
Słyszał pan o SKS-ie na studiach?
Oczywiście.
W jakich okolicznościach? Jak to było?
SKS?
Studencki Komitet Solidarności.
Już byłem po studiach. Panie, to już tam nie było.
Dobra, to na Akademii Rolniczej w takim razie. Miał pan styczność z SKS-em?
Z NZS-em.
Z SKS-em.
Nie, studencki? Z NZS-em tak, ale niezależne zrzeszenie studentów.
A ze studencki, Studenckim Komitetem Solidarności nie?
Nie, z NZS-em.
Dobra. A czy w ciągle lata 70. albo nawet i wcześniej? poza 68, czy wiedział pan, że istnieje jakaś zorganizowana opozycja w Polsce?
Wie pan co? Zaczęło się to w ogóle, jak ja zacząłem studia, to jeszcze było Zrzeszenie Studentów Polskich.
Tak.
Ja byłem członkiem tego zrzeszenia, ale bardzo krótko. Bo chyba na pierwszym roku zlikwidowano. Tak. Zrobiono socjalistyczne i tak dalej.
Tak.
Myśmy po prostu wtedy rzucali legitymacjami. Na tym spotkaniu, pamiętam nawet, w którym to był budynku na Politechnice, po prostu żeśmy rzucali legitymacjami, że nie chcemy nic wspólnego mieć z tym nowym. Mhm. To był taki pierwszy moment. Mhm. Teraz musi pan pamiętać jeszcze, panie Mateuszu, że to nie było tak, że były organizacje polityczne, ale było Stowarzyszenie Naukowe Studentów. Mhm. Stowarzyszenie Naukowe Studentów, czyli SNSH, chyba tak jak się to nazywało. I my organizowaliśmy na Politechnice rajd o kropelce. Ja byłem jednym z twórców tego rajdu. To znaczy koledzy moi i ja byłem razem z nimi, żeśmy zorganizowali rajd o kropelce. I ponieważ wtedy już właśnie było to socjalistyczne zrzeszenie studentów, czy tam Związek Studentów Polskich, to myśmy odmówili organizowania tego rajdu pod patronatem tego stowarzyszenia, tylko robiliśmy to pod
patronatem SNS.
Pod patronatem, chyba SNS mogę tam być, naukowego. Mhm. I to wzbudziło niesamowitą niechęć i atak na nasz rajd o kropelce.
Czyj atak, jak on się przejawiał?
Przejawiał się to, atak był, że tak powiem, czerwony, czyli krótko podsumowuję. Myśmy to zawsze organizowali bardzo elegancko. Kończyło się to w klubie pracowniczym w Politechnice lampką wina. Mhm. Lampka wina była podawana na srebrnych tacach. Wszystkich to było super eleganckie, bo to był rajd, który potem stał się już rajdem regularnym. Jak ja wyjechałem z Polski, to się dowiedziałem, że ciągle jest organizowany ten rajd. A to było minimalne zużycie paliwa. Rajd o kropelce to było bardzo sprytne. To była cała zabawa, żeby jak najmniej paliwa zużywać. Już wtedy, żeśmy to założyli. Myśmy założyli to w 72 chyba roku albo czasem.
Czy była wyznaczona trasa jakąś, tak?
No, to skomplikowane, bo miał pan różne konkurencje, wyznaczoną trasę, sprawność i mierzyło się oczywiście użycie paliwa w tym wszystkim. Ale to jak gdyby odbiega od sensu, bo sensem było to, że myśmy nie chcieli absolutnie mieć to pod patronatem socjalistycznym, przepraszam bardzo, i skończyło się to w ten sposób, że wieczorem w niedzielę się skończyło. My jeszcze w poniedziałek nie zdążyliśmy przyjść uprzątnąć i było takie pismo uczelniane, Sigma się nazywało. Miało określonego szefa to pismo i to pod określonym kolorem było. I jakiś tam fotograf z tej Sigmy wszedł do klubu i pofotografował wszystko. Między innymi butelki po winie, które stały jeszcze wtedy na podłodze. I był fantastyczny artykuł Rajd o kropelce, czyli po prostu co? Pijaństwo i tak dalej. No po prostu usiłowano totalnie to zdegradować. No to się skończyło awanturą, oparciem o rektora Poremskiego i tak dalej. No cuda nie wida. Więc próba zniszczenia.
Ale udało się obronić.
Tak, udało się. Ale mówię, wracam do tego, że To nie była organizacja ta naukowe koło czy koła studenckie, już nie pamiętam naukowe. Ona nie była polityczna, ale ona dla nas była azylem, bo ona była apolityczna.
Czyli studenckie życie było przesiąknięte polityką?
Nie.
To znaczy, czy ono miało być w zamyśle przesunięte polityką? W zamyśle czynników?
Jeżeli ktoś tworzy taką organizację, to oczywiście chce doprowadzić do kontroli. To w ogóle się nie udawało. Byli wolni ludzie. Dlatego mieliśmy to, jeździliśmy świat przede wszystkim. Była już ta polityka paszportowa, jak panu wspomniałem, gdzie kartę wprowadził poprzez kredyt.
Właśnie.
Myśmy mieli wszyscy inne otwarte już mózgi. Jeździliśmy po świecie. Od 70 chyba pierwszego roku, już nie pamiętam. Na początku lat 70 się zaczęło jeżdżenie masowe i prawie każdy student przywoził sobie jakieś stare auto, jeździł do pracy za granicę. Ta organizacja nie miała w ogóle szans. Znaczy byli tacy, nawet jeden jest dzisiaj wielkim profesorem na uczelni, którzy zostali szefem tej organizacji. Też upiekli swoją pieczę. Ale nie, nie było tak, że studenci się absolutnie tutaj nie dawali.
Bo się spotyka takie opinie, że owszem, była taka mała grupa, która wykorzystywała te studenckie organizacje, żeby wejść do partii, zrobić sobie. To są oportuniści. Byli ci, którzy byli anty, a większość starała się stronić w ogóle od polityki, bo widziała, że po prostu polityka to jest coś skompromitowanego, to jest coś narzuconego, wkładającego człowieka w pewne, prawda, kaszty i tak dalej, i tak dalej. Jakby pan miał, nie wiem, dokonać takiej jakby oceny swojego środowiska.
Pewnie, Mateusz, no już dokonałem. Myśmy byli wolnymi ludźmi, w ogóle nas to nie dotykało. I zdecydowana większość to byli ludzie, którzy po prostu żyli swoim życiem. Nie wciągała ich żadna taka organizacja. Przede wszystkim na pewno nie o takim zabarwieniu. Także to, to jest...
Tylko czy to byli ludzie, którzy nie interesowali się polityką, czy byli nie nastawieni antykomunistycznie?
Panie Mateuszu, tam chodziło o to, żeby móc wyjechać, na przykład. Nie? To nikt w ogóle, to było kupowanie. To znaczy ja na przykład dostałem odmowę, bo chciałem wyjechać na rok do Anglii. Dostałem odmowę od organizacji, ponieważ nie należałem do socjalistycznego zrzeszenia czy tam Związku Studentów Polskich, a oni musieli dawać zgodę. To był moment, kiedy oni podsuwali panu, podpisze pan, że wyjeżdżałem, to się zgodzi. No to pokazałem im tak i nie pojechałem, ale mogę pana zapewnić, że większość ludzi w tych organizacjach robiła to z czystego interesu. No, tam w ogóle nie mam co mówić o polityce, że ktoś się polityką interesuje. Nie, po prostu nikogo to w zasadzie nie interesowało, oprócz tych, którzy ewentualnie coś chcieli ugrać. Także to podłe takie było wszystko, nie na poziomie. Tam nie było ideologii ani zielonej, ani czerwonej. Tam było przepustka do kariery, albo do posady, albo do wyjazdu. No to wszystko na tym polegało. I to zresztą wśród dorosłych też. Docent marcowy, no co to jest? No, także to odpowiedzi są proste. To, tutaj nic nie odkryjemy nowego.
Proszę mi powiedzieć, był taki moment, albo inaczej. Od kiedy pan chciał obalić komunę?
Nigdy.
Nigdy pan nie chciał obalić
komuny? Nie, chciałem, żeby po prostu się wynieść z Polski. Nie, poważnie, panie Mateuszu, tak naprawdę świadomość rośnie. To nie jest tak, że ma pan dzień, że od dzisiaj pan. To wszystko rośnie w sposób wznoszący się krzywej. Pan nie ma takiego dnia, że dzisiaj pan. No nie. Jak panu opowiadałem życiorys, to z tego już pan widzi, że to się zaczyna od małych rzeczy i kończy się na dużych rzeczach. To nie jest tak, że ktoś dzisiaj podjął decyzję, bo nawet nie miał za sobą tej historii, żeby to spełnić. To jest kwestia budowania od początku pewnej wizji i poglądu, który się już mógł zacząć w szkole. Jak powiedziałem, że nie wierzę, że, bo wiem, że armia radziecka, niech pan uważa proszę na fotel, to nie może tak być, że armia radziecka zatrzymuje się i nabiera powietrza. Nawet jeżeli oni tak wiedzą, to niech nam tego nie mówią w ten sposób. I to są takie początki. Niech pan pamięta, że to była szkoła podstawowa, więc ja tych lat mogłem mieć. 12. Nie? No to jest, pan nie jest antykomunistą, tylko pan po prostu nie zgadza się z pewnymi rzeczami.
Jak powstała Solidarność, to pan, nie wiem...
29 lat. Nie?
Dobra, ale co było w pana głowie? Jaki pan miał cel? Wtedy. Czy był sformułowany, czy może nie był sformułowany? Czy wtedy chciał pan obalić komunę? Czy wtedy chciał pan wyrzucić Sowietów z Polski? Czy w ogóle o tym pan nie myślał, czy raczej było...
Panie Mateuszu, to ja panu powiem, nie można tak górnolotnie sięgać. To jest proste i ja to ująłem w moim kontakcie pierwszym z Londynem. Jeżeli pan pamięta, to jest powiedziane sobie zaraz. Dlaczego my nie możemy żyć normalnie? Kropka. W ogóle nie było to, że my obalamy. Nie, my po prostu chcemy mieć normalne życie. I to potem się układa, ale tam nie ma takiego momentu, że ja chcę obalić komunę. Znaczy, chyba mnie pan przecenia.
Ja pana prowokuję. Ja zadaję... Niektóre pytania zadaję rzeczywiście nieporadnie, ale to akurat
nie
zadaję świadomie.
Nie, chodzi o to, że moja rola to jest Lego, to są klocki, prawda? Jestem jakimś tam małym klockiem tego wszystkiego, ale myślę, że bardzo wiele osób miało tą samą motywację. To była niezgoda na te warunki, w jakich my funkcjonujemy, poprzez informacje głównie uzyskane poprzez podróże. I to wszystko. Czyli w pewnym momencie pan mówi, zaraz, może być inaczej. Ci, co nigdy nie wyjeżdżali, to nawet specjalnie do głowy im nie przychodziło, żeby cokolwiek robić. Więc to, powiem krótko tak, to jest narastanie pewnej świadomości różnie u różnych ludzi. Zaczyna się od domu rodzinnego, gdzie ma pan odpowiedni klimat i nastawienie, historii rodzinnej, o której mówiliśmy, i podróże potem, gdzie pan widzi, że przecież, kurczę, cały świat jest normalny, nie? To dlaczego my mamy być nienormalni, tak?
Więc właśnie. A propos wiedzy.
A dlaczego komunizm dla mnie to była walka z nieuczciwymi ludźmi? To nie było to, że ja chciałbym jakiegoś idealistę, komunistę obalić. Nie? Ja po prostu widziałem, że ludzie, którzy kryją się pod sztandarem PZPR-u, bardzo często są to bardzo nędzni ludzie. I kropka. I oni mnie po prostu, mnie nie interesował pierwszy sekretarz w Warszawie, tylko po prostu widziałem tutaj koło siebie, że promowani są ludzie beznadziejni. Oszuści, koniunkturaliści, ludzie, którzy po prostu chcieli na tym coś ugrać. Prawda? I miał pan jednego profesora i drugiego profesora i mógł pan widzieć, z kim pan ma do czynienia. I miał pan takiego studenta Muńko, o którym panu mówiłem, który był ciągnięty przez UB. I na to niezgoda wszystko była, prawda? To jest moim zdaniem to jest dość prozaiczne. To nie, nawet bym nie sięgał do Lenina, za przeproszeniem. Tak mówiąc, na wesoło.
Otóż to. Proszę mi powiedzieć, jeszcze mamy na sekundę, chcę wrócić do sprawy Katynia, bo to ta sprawa jest taka symboliczna, sztandarowa. Spotykał się pan z ludźmi, pytam o studia, czas studiów i może te pierwsze lata na uczelni. Spotykał się pan z ludźmi, którzy ewidentnie nie wiedzieli albo ewidentnie szli w zaparte, że to Niemcy zastrzelili polskich oficerów?
Nigdy.
Raczej była ta świadomość w ludziach, w społeczeństwie, tak, w narodzie tak zwanym, tak, że to oficjalna wersja jest nieprawdziwa?
Wie pan co, to chyba nigdy tak nie było. Po prostu niektórzy ludzie o tym nie chcieli mówić, nie mówili, bo to było zawsze bardzo... Znaczy, było to ryzykowne, tak jak wspomniałem o tym dyrektorze szkoły w Sanoku, który powiesił tablicę katyńską i wyleciał. Bardzo dobry dyrektor, oceniony wszystkich wysoko. Więc ta alergia państwa polskiego była bardzo daleko posunięta z mściwością na tym wręcz, prawda? Także to, natomiast, bo to jest też tak, każdy z nas obraca się w jakimś towarzystwie. No ja raczej obracałem się...
Ja pytam o pana towarzystwie.
Ja mówię o moim towarzystwie. W tym sensie mówię, nie, że o pana, tylko o moim, że mając pewne otoczenie, pewnych ludzi, wyciągała pan pewne wnioski. Powiem inaczej, jak byłem we Francji, pracowałem w Michelinie, to mi koledzy Francuzi mówili, pamiętaj, nie generalizuj. Michelin to nie jest Francja. Mówiąc w tym sensie, że Michelin to jest coś wybranego, że to są ludzie naprawdę już tacy przeselekcjonowani i tak dalej. Mówili to w sposób lekki, ale to można odnieść też do pana pytania obecnie, że ja nie przybywałem w towarzystwie komunistów, którzy mieli określone zdanie na temat Katynia, być może na użytek, ale towarzystwo, w którym ja się obracałem i tak dalej, ono nie miało żadnych wątpliwości, nigdy. To było to środowisko moje czy mojej rodziny.
Pan, ja nie oczekuję od pana, żeby mi pan mówił coś, czego pan nie wie, albo sądził środowisko, w którym pan nie jest. Pytam właśnie o, czy pan się spotkał z ludźmi, prawda? Pan mówi, że nie, w moim środowisku takich ludzi nie było. To jest pełna odpowiedź. Bardzo mnie to satysfakcjonuje, dziękuję. Przechodzimy do następnego pytania. Klub Inteligencji Katolickiej się przewinął w pana życiu?
Nie miałem nigdy do czynienia z KIK-iem. To znaczy nigdy nie zmierzałem do KIK-u. KIK jedynie był w rozmowach i tam byli działacze, chyba KIK przychodzili u księdza Eugeniusza Tomaszewskiego, który był proboszczem na biskupinie. I tam jako dziecko bywałem też z rodzicami, bo to był przyjaciel rodziców.
Ten ksiądz Tomaszewski, tak?
Ksiądz Eugeniusz Tomaszewski, proboszcz w parafii Świętej Rodziny na Biskupinie, który miał zawsze wspaniałych gości na różnych uroczystościach, lwowskich profesorów też. I tam bywali ludzie, którzy, tak mi się wydaje, ja byłem wtedy chłopcem, związani byli z Rekikiem.
A pańscy rodzice byli może? Wspomniał pan, że do Instytutu Mechanizacji Rolnictwa został pan przyjęty wbrew woli
dyrektora.
A jak przyjęli pana pracownicy instytutu?
Jak to zwykle bywa, część bardzo serdecznie i miło, a część obojętnie, ale to nie jest tak, że na dzień dobry pan ma jakiś kredyt, po prostu po pewnym czasie okazało się, że jesteśmy wszyscy w bardzo dobrych relacjach. I to jest odpowiedź dla mnie, bo to nie jest na zasadzie, ha, super, że jesteś, bo mnie nikt nie zna. Ale relacje z kolegami układają się bardzo dobrze.
Chciałem zapytać jeszcze o Solidarność legalną, 80-81. Po pierwsze, jak przebiegły wybory do komisji Instytutu Komisji Uczelni? Czy pan pamięta? Może pan coś powiedzieć?
Instytut bardzo prosto. Głosowanie i do widzenia. Tam nie było żadnego sentymentu. I to też jest trochę odpowiedź na to poprzednie pytanie, bo po prostu mnie koledzy wybrali. Czyli w jakimś sensie albo mnie uznawali za lidera, albo przynajmniej byłem lubiany, skoro po prostu mnie wybrano.
Prawda? Pan użył takiego, może źle pamiętam, proszę mnie poprawić. Koledzy mnie namówili. Tak zrozumiałem. Było głosowanie na plenum, tak? Został pan wybrany, zgłoszono pana...
Tak, ale wie pan, dużo ważniejsze to jest potem na forum uczelni, bo tam ma pan uczelnię, która ma 1800 pracowników.
Do uczelni zaraz przejdziemy. No. Najpierw chciałbym, żeby przegadali ten instytut. Ja sobie to wyobrażam tak. Jest ogłoszenie, że dnia tego a tego w CFL i tej a tej, zebranie, wybieramy władzę komisji instytutu. Tak było?
Tak, czy to była, nawet nie była komisja, nie wiem jak to się nazywało tam. Koło Solidarności, tak, przy tym. Tak, i tam, wie pan, to było tak, że to nie jest tak, że jest jeden kandydat, ja nawet nie umiem panu powiedzieć, kto był, prawda? I głosowanie jest takie, że nawet pan nie wie, kto na kogo głosuje, prawda? Bo to nie jest jawne. Zbieranie kartek, do widzenia, kto wygrał i jest.
Czyli na kartkach się pisało, na kogo się głosowało?
Tak, to nie było jawne. To znaczy pan nie wiedział, kto na pana oddał, bądź nie oddał głosu.
Nie, nie wiem, to było tak jak we współ, ten, że była kabina do głosowania?
Nie,
czy...
nie, wie pan. Nawet na tych uczelnianych tam nie było żadnej kabiny. Pudełko chyba, do którego się wrzucało tam. Już nie pamiętam. Szczerze panu powiem, zupełnie nie zostają mi takie rzeczy w głowie. To
ale ja muszę zapytać.
Tak, ale ja mogę tylko odpowiedzieć, że nie pamiętam.
Jasne. Ale co do zasady, podobnie było w instytucie i podobnie na uczelni?
Tak, to też było podobnie. Tam było po prostu tylko więcej kandydatów, olbrzymia ilość ludzi i zebranie, które było bardzo gorące.
Dlaczego?
Dyskusja, bo to jest tam, tu ma pan prezentację, jest sala, na sali ma pan ludzi, którzy mówią niekoniecznie za Solidarnością, tylko prawda, ostrzegają, żeby nie za daleko iść. Pan nawet nie wie, czy to jest facet, który mówi to z własnej woli, czy po prostu ktoś mu powiedział, że poszedł i tam zadymił, prawda. Wtedy była, pamiętam, chyba jakaś taka petycja Solidarności Krajowej do innych krajów demoludów. Coś takiego było i tam mówił, to jest groźne, to będzie. Ja pamiętam, że to było, wie pan, to jest, Mateusz, są ludzie, którzy odbierali to bardzo poważnie i naprawdę się obawiali. Ja już to kiedyś wspomniałem, to mogę powtórzyć. Tutaj wiek też decydował. Nie zawsze, ale w znakomitej większości ludzie młodzi w ogóle nie przejmowali się jakimiś tam strachami, że to było tak, a może być jeszcze gorzej, nie ryzykuj za dużo i tak. Nie, po prostu jedziemy, bo chcemy to zmienić, co widzę. Można byłoby słuchać tam.
Pan wspominał tam, między innymi w kontekście profesora Kierstowskiego, że był pan
wyjątkiem.
Tak. A kandydatów zgłaszało się przed głosowaniem, czy w trakcie właśnie tego zebrania?
Byli zgłoszeni kandydaci, potem głosowanie już na...
W sensie, czy na jednym zebraniu było zgłaszanie kandydatów, dyskusja i głosowanie?
Tak, to wszystko się odbyło na jednym zebraniu.
Mhm. Okej, okay, dobra. Solidarność miała swój własny pokój na uczelni?
Bardzo szybko, tak. Bardzo szybko.
Dostęp do tablicy, nie wiem, mediów jakichś tam uczelni?
To wszystko błyskawicznie poszło, nie było tutaj żadnych problemów.
Z administracją uczelni, z rektoratem nie było problemu. Dobrze się układała współpraca?
No tam chyba został rektor wybrany nowy. To było mniej więcej w tym czasie. Mhm. Także tam był to rektor wybrany już w tym okresie, nie? Mhm. Nowy. To znaczy, ona do momentu stanu wojennego zupełnie co innego i w momencie stanu wojennego inaczej, bo tam był już ten rektor wybrany, mhm. On się obawiał bardzo. Widać było, że dyktuje, że jego decyzje jak gdyby są podyktowane strachem, natomiast fenomenalnie się zapisał prorektor. Prorektor Sorzyński się nazywał. To był człowiek bardzo odważny, który w tym okresie stanu wojennego, że tak powiem, bardzo nam pomagał, nas wspierał i miał dużą odwagę cywilną.
Na przykład?
Na przykład pojechał do generała Steca, chociaż miał jechać tylko rektor, on też pojechał i mu po prostu powiedział, generał Stec, wie pan, co to był?
On był
przedstawicielem obrony na Dolnym Śląsku. Pojechał do generała Steca z rektorem i mimo, że miał być tylko rektor, to on pojechał i stanął przed obliczem pana
generała
Steca i mu powiedział, czy pan myśli, że ta junta wojskowa, którą pan reprezentuje i tak dalej, obejmie władzę w tym kraju. Zatrzymali go oczywiście, nie? Ale miał po prostu bardzo dużą odwagę cywilną i on też nam bardzo dużo pokazywał takiego zdecydowania. Ale wtedy jak przyjechał, to powiedział, panowie, oni nie żartują, bo go tam zatrzymali na jakiś czas.
Rozumiem, że te rozmowy, zatrzymanie, ale potem wypuszczenie odbyło się w czasie tego strajku, tak? 13 grudnia.
To było w czasie strajku, tak. Mhm. To było w ramach tych 57 godzin mniej więcej. Tak? Mhm. Jest to moment nawet opisany, kiedy on tam został wezwany. Chyba na drugi dzień. Mhm. Mi się wydaje.
Proszę mi powiedzieć, był pan na bieżąco z wieściami z kraju? Pacyfikacja wujka i śmierć Tadeusza Kosteckiego na Politechnice?
Oczywiście, tak.
Bo tam w którymś z tych wspomnień tam jest wspomniane, że pan się dowiedział. Czy pan pamięta, jak się pan dowiedział o tym? Zwłaszcza chodzi mi o ten kontekst wrocławski. Pacyfikacja Politechniki. Czy to ktoś przyszedł z informacją, czy...
Panie Mateuszu, Politechnika jest zaraz po drugiej stronie. Mhm. I jak rozgoniono Politechnikę, rozbito, to oni szli pod naszymi oknami. Mhm. Wszystkie okna nasze były otwarte i była permanentna komunikacja, oni nam wszystko mówili. Mhm. Jak weszli, gdzie weszli, że Kostecki nie żyje, że jest jedna osoba śmiertelna, że są ludzie pobici. To wszystko było na zasadzie informacji, która była przekazywana przez wychodzących z Politechniki ludzi, którzy wędrowali ulicą Norwida pod naszymi oknami. A na pogrzebie Kosteckiego byłem oficjalnie, to znaczy w imieniu naszej uczelni składałem wieniec. Znaczy byłem potem na ulicy Bujwida, był pogrzeb jego.
Wspomniał pan, że w nocy 12 na 13 został pan obudzony przez kolegę, który przyszedł, tak? Kto to był?
To był... czy on był sam? Wspomniałem, to był Jerzy Weber.
On był przewodniczącym chyba Solidarności.
On był przewodniczącym Solidarności i on przyszedł nad ranem, to znaczy już tam nie pamiętam, trzecia w nocy czy coś takiego. On mieszkał na Biskupinie. I myśmy mieli siatkę informacji wcześniej zaplanowaną. Także moim zadaniem było zawiadomienie profesora Jerzego Kierstonskiego, którego ja zawiadamiałem, że zakładamy strajk, i Marka Erlicha, który potem właśnie wylądował w Kremlu. Także każdy z nas wiedział, kogo ma dalej zawiadanie, czy to była cała ta siatka. I to żeśmy od razu zrobili 13 rano. To znaczy wykorzystaliśmy to, cośmy zaplanowali, jeśli chodzi o komunikowanie.
To znaczy, że komisja przygotowywała się do jakiegoś przesilenia.
Oczywiście,
tak. Po czym było poznać, że władza się szykuje do jakiegoś przesilenia? Po czym pan widział, że napięcie narasta?
To każdy widział. To
było... Ale ja pytam, po czym pan
Znaczy to pan widział właśnie w oczach przy każdego. I wie pan, no, jak pan spojrzał na wojskowych na przykład, to wśród znajomych moich braci, moich kolegów, gdzieś tam zawsze był jakiś wojskowy. Byli tacy wojskowi, którzy byli zatrzymani w areszcie domowym.
Na jesieni? Czy już w grudniu?
Tuż przed.
Mhm.
Tuż przed. Byli tacy wojskowi, których dzieci wyjechały za granicę. Tuż przed. To wszystko nie są informacje. Będzie, tak, ale pan widzi, że są pewne sygnały na tej zasadzie. To jest znowu tak, jak z narastaniem świadomości. To jest narastanie świadomości. Mhm. I to napięcie rosło w każdym z nas, również we mnie. Mhm. Po Bydgoszczy już pan widział, że to lada moment i że szykują się do konfrontacji.
Po pobiciu Orlewskiego.
No oczywiście, widać było, że chcą tego, nie? Żeby... Poza tym, jak pan ma te wszystkie grupy operacyjne, co to świniarnie oglądają, to żołnierzy, co chodzili, prawda? No to było wiadomo, a tak naprawdę to atak na szkołę pożarnictwa, to już było jasne. Znaczy to nie trzeba było wielkiej wiedzy, pytanie było kiedy. Nie?
A potrafi pan powiedzieć, kiedy został opracowany ten plan, czy jakieś pomysły właśnie na w Komisji Solidarności na reakcję?
Wie pan co, ja byłem przedstawicielem uczelni w między uczelniami Komitecie Solidarności. Szefem tego komitetu był dzisiaj chyba już profesor Labuda, a ja reprezentowałem naszą uczelnię. Czyli cechą Solidarności była bardzo dobra komunikacja pozioma. Myśmy mieli raz w tygodniu takie spotkanie, gdzieśmy wymieniali bardzo dużo różnych informacji.
Raz w tygodniu przez cały rok?
Raz w tygodniu.
Cztery razy w miesiącu?
Tak, od momentu...
36 razy w roku?
Panie Mateusz, od momentu założenia naszej uczelnianej komisji szła systematyczna organizacja. I trudno mi powiedzieć dokładnie, który to był miesiąc, ale... powstawały te różne poziomy organizacje i po prostu wtedy do tej uczelni, ramienia uczelni są wydelegowane. I te spotkania odbywały się regularnie. One mogły trwać pół godziny, ale była ta regularne spotkanie, często na uniwersytecie, żebyśmy po prostu wymieniali pewne informacje, takie dość istotne. I nie pamiętam, kiedy był zjazd, kiedy nie było, ale jak grupy operacyjne zaczęły działać Jaruzelskiego, to wie pan, było widać wyraźnie, o co chodzi. Nie chodzili sprawdzać gospodarki, tylko badali teren, prawda?
A to było w lecie, zdaje się, zaczęli.
Nie pamiętam, ale dobrze przed stanem wojennym.
I wtedy zaczęły powstawać pomysły, co zrobić w razie jakiegoś...
No tak, bo była sprawa pieniędzy, prawda? W Solidarności znana bardzo, film pan widział na pewno, 80 milionów, czyli próba już uprzedzenia tego uderzenia.
Ale to są, wie pan, działania tuż przed, jak pan sam powiedział. Ale
zanim... Taki plan informacji to jest też w miarę przed. To nie jest to, że pan to planuje od wielu, wielu miesięcy. Ale to są rzeczy, wie pan, wtedy naturalne. To znaczy, to wszyscy przygotowywali, robili. I takie spotkania, jak to uniwersyteckie, to między innymi było takie, co robicie? No właśnie, przygotowujemy plan komunikacji. No i w ten sposób inni się też dowiadywali. Także już pan nawet nie wie, kto pierwszy wymyślił. A czy pan, bardzo cenne.
Czy pan pamięta, kiedy środowisko Akademii Rolniczej się spotkało, żeby opracować taki plan na wypadek W?
Nie pamiętam. Ale myśmy się spotykali regularnie. I to oprócz tych takich spotkań systematycznych były też często bardzo spontaniczne. Coś się działo. Nie, ale to nie są sprawy programowane na wiele, wiele miesięcy wcześniej. Nie? Jak narasta napięcie. Nie?
Między uczelniami Komisja Solidarności, to tego tematu pan nie poruszył?
Nie, bo to w zasadzie To była komunikacja po prostu między uczelniami.
Komunikacja, to znaczy, że było przygotowywanie jakiegoś jednolitego frontu wrocławskich uczelni w jakiejś sprawie?
To było przede wszystkim informowanie się wzajemnie, bo były takie uczelnie jak Politechnika, no to jeden z większych zakładów pracy, więc potężna organizacja, prawda? Były mniejsze uczelnie. Były też takie kwestie, które później wyszły, że na przykład część studentów dołączała do strajków robotniczych, bo na uczelniach czuli się mniej bezpiecznie.
Dlaczego?
Nie było bram, nie było łomów, nie było silnych chłopów. Zdobycie Akademii Rolniczej mogło być robione błyskawicznie, a zdobycie Pawła było gorzej. To dlatego po prostu. Od nas część studentów, pamiętam, poszła chyba albo do Mostu Stalu, już nie pamiętam do którego zakładu.
Mówi pan już o samym 13-14 grudnia?
Mówię już w tej chwili o strajku. Czyli te wszystkie informacje, poziomy również między uczelniami, one miały na miejscu jak gdyby na celu próba przewidzenia, co się może dziać i jak będziemy działać razem. Czy każdy z nas strajkuje, czy oddzielnie, bo tak naprawdę nasz strajk był najdłuższy, ale w ogóle tak naprawdę trzy uczelnie zaznaczyły się. To była Uniwersytet Politechniki, Akademia Rolnicza, gdzie naprawdę był strajk okupacyjny.
Zaczął się pan... Po samym zakończeniu strajku jeszcze się pan nie ukrywał, ale już mówił pan, że zeszliście do podziemia, że już zaczęliście pisać ulotki, tak?
Od razu. Od razu zaczęliśmy to robić, pisać. Ja o tym wspominałem, to jest na nagraniu. To znaczy, że uratowało mnie to, żeśmy po prostu pisali ulotki do późnego wieczora, jak na początku stycznia zaczęła się akcja przeciwko pracownikom naukowym. Czyli do mnie przyszli ludzie do domu, w tym dniu mnie nie było, przyszedłem do domu tuż przed godziną policją i dowiedziałem się, że już byli.
Proszę mi powiedzieć, te pierwsze ulotki to były ulotki, czy to były artykuły do gazetek podziemnych, nie wiem, z dnia na dzień na przykład?
Przede wszystkim to były ulotki, które były komponowane i które były po prostu, znaczy pisane przez nas, powielane i rozrzucane. I potem nastąpił podział, panie Mateusz, ja o tym wspominałem, że szybko bardzo, czyli po akcji na uczelnię wszyscy się wyprowadzili z domów. I teraz wszyscy działali w różnych strukturach, które nie miały ze sobą powiązania. Ja nawet nie wiem, z większością moich kolegów nawet nie wiem, gdzie oni działali. A byli tacy, którzy w ogóle potem już nie działali.
To znaczy, że...
Po prostu w tym momencie nie ma już tej komisji uczelnianej, która systematycznie razem działa. To mówię po rozpoczęciu aresztowań pracowników nauki. Tylko ma pan ludzi w różnych strukturach. O sobie już mówiłem, to pan pamięta.
Pan trafił jako asystent taki Piotra Bednarza, prawda?
Znaczy asystent nie, ja byłem człowiekiem, który wiedział, gdzie on jest, dostarczałem mu jedzenie i dowoziłem go na spotkanie.
A kto pana do niego skierował? Jak pan do niego trafił?
Już panu powiem. Ja miałem bardzo bliski kontakt z Martą Skalską, którą pan poznał, która to Marta Skalska współpracowała blisko z RKS-em i Mietkiem Zlatem, który był konsultantem Frasynuka. I przez nią dostałem tą propozycję, którą przyjąłem. Po prostu dowozić go na te spotkania i mieć z nim kontakt. I czasem była też jakaś korespondencja, takie rzeczy.
Była taka osoba, którą mógłby pan nazwać swoim bezpośrednim przełożonym w strukturach podziemnej Solidarności? Wydawała polecenia albo przekazywała polecenia?
Tak. To nie była Armia Krajowa, to znaczy nie był szef. Ja po prostu miałem często właśnie te informacje miałem poprzez Martę, z Kacką. Najczęściej przez nią. To znaczy ona była najmniejsza z KS-u.
I ona mówiła, że Piotr Bednarz jest tam i tam, weź go przewieź w tamto miejsce, tak?
Ona nie wiedziała, gdzie on jest.
Nie wiedziała. To skąd pan wiedział, gdzie jest Piotr Bednarz?
Bo jak się dowiedziałem, to już potem jej nie przekazywałem. On zmieniał miejsce pobytu, panie Mateuszu.
Ale to pan był na bieżąco z jego miejscem pobytu.
No tak? Oczywiście, tak. Okay. Tak. Ona tylko mówiła, że jest spotkanie. I to to już tak. Nie ona, ona głównie, bo to też znowu, wie pan, zasada była nie multiplikowanie kontaktów, prawda? Czy nie powielanie tych informacji. To też nie odbywało się setki razy, wie pan. To może było kilka razy w sumie. Bo to też nie było tak, że oni się często spotykali. Bo każde spotkanie RKS-u było to ryzyko. Czyli to naprawdę nie było tak, że oni często się spotykali ze sobą. Spotykali się, jak była ważna rzecz, albo wydawali komunikat i podpisywali go, nie?
Konieczne było, żeby było kilku...
Tak, że wtedy to jest decyzja. Tak.
Dobra, a proszę mi powiedzieć jeszcze, wracając do grudnia 81. Ten czas pomiędzy zakończeniem strajku, a pana początkiem ukrywania się, początek stycznia. Rozumiem, że w tych tam dwóch, trzech tygodniach Solidarność Akademii Rolniczej spotkała się kilkakrotnie, wydała kilka...
To nawet nie były dwa czy trzy tygodnie, bo to było, już panu powiem.
Między tam 15-17 grudnia, a...
5-6 czy 4 stycznia, no nieważne. Tak, wtedy właśnie żeśmy to redagowali. I nie wiem, gdzie się znajdowało powielanie. Nawet tego pana nie jestem w stanie powiedzieć.
Właśnie chciałem zapytać, czy pan wie, kto drukował.
Wiem, że dowieźli, to panu już wspominałem, że dowieźliśmy kupę materiałów, papiery i różne rzeczy do kościoła tam na rogu
Michała Archanioła.
Tam żeśmy dowieźli.
Ale papierów w znaczeniu dokumentów Solidarności.
To znaczy i też mieliśmy papiery, bo myśmy drukowali na uczelni. Na uczelni w czasie strajku było powielanie. Prawda? I teraz te wszystkie rzeczy przed zakończeniem strajku żeśmy wywieźli z uczelni właśnie tam.
To też wymagało organizacji.
No, oczywiście.
Pan był za to odpowiedzialny, czy nie?
Ja nie. Każdy, to nie było tak, że wszystko jedna osoba przewoziła. Po prostu podzieliliśmy to i każdy coś dowiózł.
Aha. Czyli pan wziął parę rzeczy pod pachę i przywiózł do kościoła Michała Archanioła?
Tak. No, tak, tak było. Ksiądz tam był uprzedzony i po prostu... I potem już pan nawet nie wiedział, jak to było dalej dysponowane. Nie? Ja wtedy, że tak powiem, byłem połączony już dość szybko. Myśmy tylko się spotykali, żeby redagować rzeczy do drukowania. Te rzeczy ktoś tam zabierał i teraz nie umiem panu powiedzieć nawet kto.
Kto był odpowiedzialny za druk i rozprowadzanie tego? A kto był odpowiedzialny za to archiwum Solidarności ukryte w kościele Michała Archanioła? Czy była taka osoba, czy...
Nie wiem, nie umiem panu odpowiedzieć.
Okej, okay, dobra. Kiedy pana aresztowali do
tego? Nawet nie wiem, że tam... Czy tam było jakieś wielkie archiwum, tam było trochę papierów w takim uczelni. Kiedy, wie pan co, 20 któryś kwietnia? No też musiał do książki się, nie pamiętam.
Jest, we wspomnieniach, tak? Dobra. Siedział pan przez chwilę na Pleczkowskiej, przesłuchiwali pana na podwalu, jechał pan do...
Znaczy to było to samo, bo to jest połączone są budynki.
Jasne, bo potem jechał ten. Potem pana przewieźli do Nysy, tak?
Tak.
Pamięta pan, z kim pan był w celi? W internecie?
Ha. Między innymi, ale to w późniejszym okresie, był to Jan Simoni, który był doktorem u nas. I był docent habilitowany Zięba.
Też za
te nazwisko, za uczelni, tak, tak.
Maciej, nie ma.
Nie, Maciej to nie ten, ani nie rodzina. On był u nas pracownikiem naukowym.
Wspominał pan o głodówce. Pamięta pan, kto był spiritus mowem z tej głodówki, kto ją zaczął, od kogo inicjatywa wyszła?
Tylko imię. Zenek wiem chyba na imię. Tyle panu mogę powiedzieć. Ale to było związane jednak z jakimś impulsem od strony ludzi związanych z Kościołem. Nie z samym Kościołem, ale chyba tak. To były chyba jakieś postulaty kościelne. Ja to jest też w książce, wie pan, to są takie rzeczy. Bo te, jak my mówimy o tej rozmowie, o której pan chce, no to mówimy o tym odczuciu dzisiejszym. Mhm. Ale jak pan potrzebuje szczegółów, to musimy, panie Mateuszu, wejść do dokumentów. Bo po prostu się tego nie pamięta.
Czasami się zapadają w pamięć różne dziwne szczegóły i dlatego ja pytam. Bo ja rozumiem, że nie ma pan w zasadzie prawa tego pamiętać, ale wolę zapytać.
Proszę pamiętać interesu. Ani interesu też, żeby to pamiętać.
Proszę pamiętać, że my badamy też pamięć, strukturę pamięci. Dobra, kto zaczął budówkę? Zenek to był robotnik, czy pracownik naukowy, czy nie wiadomo kto?
Według mnie to tak średnie wykształcenie podwyższone.
Okej. Jak długo w tym Grodkowie pan przebywał? Kiedy go pana przywieźli? W lipcu, zdaje się, tak?
No powiem, gdzieś tam chyba koniec lipca do października.
Tam był już pan w mniejszym gronie, prawda?
Tam było mniej ludzi, tak. To nie było 200 osób. To było mniej, to było jedno piętro.
Tam, pamięta pan, z kim tam pan był wtedy?
Tak. To był pan doktor Piotr Seniuta, świętej pamięci, i profesor Mieczysław Zlat, też świętej pamięci.
Byli panowie we trzech w tym?
Tak.
No to, jak hotel. O motywach wyjazdu pan powiedział. Dlaczego bym to pytanie nie wiem. Miał pan coś wspólnego z produkcją w Grodkowie albo w tym, albo w Nysie, z produkcją stempli poczty internowanej?
Wie pan co, ja wytwarzałem tak zwany znak Solidarności. To była kotwica z dołożonym, czyli ta polska węcząca, z dołożonym S, na pewno zna pan to. I myśmy po prostu żmudną pracę wykonywali, produkowaliśmy z 5 złotówek, które się najpierw polerowało na równo i potem się to, że tak powiem, parafiną oblewało igłą, albo szpilką te wszystkie znaki i napisy z tyłu robiło i potem się zalewało kwasem. I kwas parafiny nie ruszał, tylko wytrawiał te elementy. Też musiałbym panu to znaleźć, ale to były takie bardzo pamiątkowe i rzadkie takie małe medaliki. Można było zrobić dziurkę, zawiesić na szyi potem. To było wielkości 500 złotówki. Czyli znak Solidarności, jak gdyby walczącej, nie? Bo to była Polska walcząca i tak dalej.
Ale to nie miało wspólnego z organizacją Solidarność Walcząca, prawda?
No nie, nie. Nie, bo ten symbol powstał chyba nawet przed powstaniem Solidarności Walczącej. Ten symbol, te Polski podziemne z kotwicą z dorobionym.
To trochę inna symbolika, prawda? Taka, że ta solidarność, którą komuna chciała zniszczyć, że ona dalej jest, istnieje i walczy, prawda? Na tej zasadzie chyba, prawda? Dlatego.
No tak, no jesteśmy w konfrontacji. Skończyła się zabawa i.
Czyli stempli poczty internowanych pan nie produkował, tylko te znaczki, tak?
Wie pan co, myśmy wszyscy używali tych stempli. Ale produkowali tylko nieliczni. Bo to nie wszyscy produkowali. Natomiast każdy list, który był wysyłany czy przekazywany, on miał stempel.
On był przekazywany oficjalnymi kanałami, czy nie?
Nie. Panie Mateuszu, oficjalnymi kanałami. Ze stemplem.
Solidarności, albo tutaj. Jak tam było? Matko Boska internowany?
Na widzenia, przeważnie. Albo ktoś jak przyjeżdżał, byli zaufani ludzie, tak jak ta pani doktor, która przyjeżdżała sprawdzać nasze zdrowie, ona też takie rzeczy zabierała. Jej nie kontrolowali.
Czasem księża wynosili, prawda?
Tak, też. No ale to wie pan, to tutaj akuratnie było kilka sposobów. Ważne jest, bo wracam do stempli, że było dużo stempli, nie wszystkie były takie strasznie poważne i smutne, niektóre były bardziej na wesoło. Pomysłem właśnie Mietka z lata był ten kaktus, gdzie było napisane: och, wykrzyknik Grodków, nie, na zasadzie nie cierpieliśmy tak strasznie, żeby się umartwiać. Robiliśmy stemple czasem takie bardziej lekkie.
Jasne. Proszę mi powiedzieć, skąd mieliście kwas? I czym pan polerował tą pięciozłotówkę?
Skąd mieliśmy kwas? W takich buteleczkach przyjeżdżał. W ramach jakieś tam lekarstwo to było, nie? A w środku był kwas. No, trzeba było raczej nie używać jako lekarstwa, a więc był. Parafina to była świeczka, nie?
Świeczki były dostępne? Można było tak sobie po prostu wziąć, pobrać? Nie wiem.
Nie, no świeczki mieliśmy, bo musieliśmy je przecież 13 zapalać w oknach.
Kiedy... Pamięta pan moment, kiedy SB panu zaproponowało opuszczenie kraju? To było jeszcze w Nysie, w Grodkowie, na jakiejś rozmowie konkretnej, przecież pan unikał rozmów, czy potem?
Wie pan co? SB to robiło zupełnie inaczej. Jak? Ono rozgłaszało kolegom pana i koleżankom, żeby ten Jara tak bardzo nie ubiegał się, damy mu wyjechać. No. Znaczy oni próbowali stworzyć taką sytuację, że to ja walczę o to, nie? Że chcę wyjechać. A nie, że oni mi proponują.
Nie było takie, że podczas rozmowy z którymś któryś oficer SB panu powiedział, ja panu szczerze radzę, niech pan wyjedzie? Nie było takiej sytuacji.
Nie, to nie jest tak. Ja panu mówię, jaką oni stworzyli aurę wokół tego. Aurę stwarzali taką, że to pan się ubiega, nie? A propozycja, ona padła dość wcześnie. To nie jest tak, że za każdym... Bo ja się, panu mówiłem, że się nie spotykałem w ogóle z nim, prawda? Pamiętam, nie spotykałem się w ogóle z pracownikami Służby Bezpieczeństwa.
Tak,
pamiętam.
Tak. Odmawiał pan, no grał pan w ryczę.
Tak, niech pan to nie pobudzi fotela długopisem.
Nie, mam schowany.
Po prostu taka informacja padła, tak? I ona padła dość wcześnie, na początku, kiedy ja jeszcze miałem kontakty. Natomiast, jak panu wspomniałem, w momencie, jak zwolnili wszystkich ludzi z dwóch pięter i zostało z 200 ludzi, na moim oddziale zostało 12, wtedy ja powiedziałem, że ja przyjmuję tą propozycję wyjazdu. Tak to wyglądało.
Dobra. Te kontakty w latach 80. to już omówiliśmy. Tutaj do Frasyniuka pan dotarł przez lata, tak? Wtedy z tymi pieniędzmi od doktora Broka, tak?
Ja Frasyniuka znałem. On był u nas na uczelni parę razy. Jeszcze wcześniej był przed, jak już w ustawie tego już nie było, ale bo potem go szukali. Ale już w tym gorącym okresie przez Stanę Wojenną on się zjawił u nas. No. W związku z tym Frasyniuka ja poznałem, jesteśmy po imieniu, znamy się dobrze. Nie? Natomiast ja nie szukałem kontaktu z Frasyniukiem przez latem, tylko pojechałem do RKS-u, nie wiem, czy oni się nazywali się już RKS, chyba się inaczej, no ale niech będzie RKS-u, który się mieścił w dawnej stoczni, biuro konstrukcyjne żeglugi śródlądowej. Tam oni mieli swoją siedzibę. Jak ja przyjechałem, po prostu tam poszedłem. No akurat nie był Frasyniuk z lat.
Czy to już był moment, w którym...
88 rok.
Czyli RKS miał swoje biuro, już działał...
Tak, to był koniec 80 lat. Tak.
Dobra. To takie najważniejsze rzeczy.
Koniec 80. Nie umiem dokładnie powiedzieć, ale tam już mieli biuro, bo tam u nich byłem.
Doktorat pan robił na Politechnice, tak?
Tak, doktorat robiłem na Politechnice.
A z czego, jaki temat, jeśli można powiedzieć?
No właśnie z tego, z tych opon poliuretanowych. Także doktorat był... Z tytułu doktoratu, tak? Podać tytuł.
Proszę, jeśli pan pamięta od początku, to proszę.
Zmniejszenie energochłonności pojazdu przy użyciu opon poliuretanowych, to należy zweryfikować oczywiście.
Dobra. Jeszcze ostatni Ostatnie dwa pytania.
W 2002 roku.
Ostatnie dwa pytania. Hurkan Tilewa. Co pan miał z nim wspólnego? Nic? No pan miał pan przyjaciół w Kantilewie. Tak?
A Hurkan Tilewa?
Tak.
A, zrozumiałem, myślałem, że pan mówił o jakiejś Irenie. No Hurkan Tilewa to jest chór, w którym śpiewałem 7 lat chyba w sumie.
W jakich latach?
Do stanu wojennego. To już ma pan lata, nie? Czyli od mniej więcej 73 pewnie do...
Kto był szefem?
Kajdasz. Wybitny dyrygent. A potem Tadeusz Zatej. Profesor z Akademii Muzycznej.
Bronisław Zatej, tylko to nazwisko znam.
Tadeusz, tak? Może to jego syn jest. Może,
nie, prędzej brata.
Tadeusz Zatej to jest człowiek, który to profesor na Akademii Muzycznej, słuch absolutny zresztą, prowadził chór. Także ci dwaj. Ale Kajdasz był przede wszystkim znanym bardzo człowiekiem. Jasne. On był, można powiedzieć, takim twórcą, założycielem.
Dobra, ostatnie pytanie. Osoba, może kilka osób, które na pana wywarły największy wpływ. Na pańskie postawy, wybory życiowe, to kim pan jest? Była taka jedna osoba, albo dwie, czy całe mnóstwo?
Nie, nie można wskazać. Mhm. To by było z krzywdą dla wszystkich pozostałych.
Jasne. Dobra. Jest po trzeciej. Przepraszam za przedłużenie. To wszystko.
Dopiero jest po trzeciej.
Dobra, dziękuję bardzo.
Ja dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.